Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam w końcu sprawę, na którą wiem, że bardzo czekaliście. Ponieważ jednak im bardziej grzebałam w tej sprawie, tym więcej chaosu się pojawiało, musiałam trochę odroczyć jej publikację, aby to sobie wszystko na spokojnie uporządkować, a i tak nie mam pewności, że dobrze to zrobiłam. Bo jest to sprawa, w której pojawia się wiele absurdów, wiele wątpliwości. Do tego ciągnie się od ponad 20 lat i naprawdę nie było łatwo zebrać to wszystko w całość. Jednak postarałam się zrobić tak, jak to najlepiej potrafię i dziś w związku z tym chcę zaprosić Was na sprawę ze Szczecina, czyli województwa zachodniopomorskiego. Zajmijcie więc wygodną pozycję, bo czuję, że to będzie dosyć długi odcinek. A zatem zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Szczecin to historyczna stolica Księstwa Pomorskiego. Później na jakiś czas zniknął z granic Polski, by znów do niej przynależeć od 1945 roku. Obecnie pod względem liczby ludności Szczecin jest 7. miastem Polski. To, co często budzi zdziwienie, to to, że Szczecin nie leży nad Morzem Bałtyckim. Mylące może być to, że znajduje się tu port, ale do morza jest około 100 km. Ale dzisiejsza historia nie będzie rozgrywała się obecnie, bo kluczowe wydarzenia będą mieć miejsce w latach 90., a wtedy Szczecin cieszył się trochę inną sławą. Historia, którą dzisiaj chcę Wam przedstawić, nieco przypomina historię Tomasza Komendy, bo opowiem Wam o losach mężczyzny niesłusznie skazanego za podwójne zabójstwo, którego nie popełnił. Jednak to, że mogę Wam tak dosyć szczegółowo opowiedzieć tę historię, zawdzięczamy pani Ewie Ornackiej, która przez lata zajmowała się tą sprawą i napisała o niej m.in. książkę, na której będę dzisiaj się opierać. Jeśli przejrzycie źródła, to też zauważycie, że w większości autorem jest sama osoba. Co ciekawe, w tej historii ogromną rolę odegra kilka kobiet. To właśnie one będą walczyły o to, aby prawda wyszła na jaw. O Szczecinie w czasach transformacji ustrojowej mówił w swoim reportażu Adam Zadworny. Dziennikarz lokalnego oddziału Gazety Wyborczej określił Szczecin miastem z bandycką gębą. I nie było to bezpodstawne określenie, bo w latach 80. przestępczość miała się tu dobrze. Dominowali tu zwłaszcza przemytnicy spirytusu i papierosów oraz złodzieje samochodów. Były to czasy, kiedy auto opłacało się kraść i wywozić za granicę. I można było na tym zarobić całkiem spore pieniądze. Za auta z tak zwanej górnej półki można było dostać nawet 15-20 tysięcy dolarów. Nie bez znaczenia była obecność portu w Szczecinie, która przemyt zdecydowanie ułatwiała. Były to czasy, kiedy więc na brak pracy i nudę nie można było narzekać. Jednak przeważnie, jak to bywa z pieniędzmi, gdy robi się ich dużo, tworzą się problemy. Między innymi dochodzi do krwawych porachunków i walki o władzę. Nikogo więc nie dziwią spektakularne egzekucje na ulicach, czy porachunki między członkami tamtejszych struktur przestępczych, między innymi w pubach. Są to jednak też czasy, gdy lepiej nie wiedzieć i lepiej się nie mieszać, bo czasami kule trafiają też osoby postronne. I mniej więcej w takiej atmosferze dochodzi do wydarzenia, które na zawsze zmienia losy Arkadiusza Kraski, mężczyzny, który potem o swoją wolność będzie walczył przez ponad 20 lat. 8 września 1999 roku na ulicach było całkiem spokojnie. Wynikało to przede wszystkim z tego, że w telewizji trwała transmisja meczu między Polską a Anglią. Jednak nie wszyscy siedzą w domach, bo niewielka grupa osób zbiera się przy stacji benzynowej w centrum miasta. Dochodzi między nimi do sprzeczki, później szarpaniny. Słychać jakieś strzały, a kiedy grupa się rozbiega, na chodniku leżą dwie osoby. O 20:20 na policję dodzwania się anonimowy rozmówca. Odbiera dyżurny. Twierdzi, że w pobliżu stacji CPN przy ulicy Kopernika leży dwóch mężczyzn ze śladami po kulach na piersi i plecach. Dodaje także, że chwilę wcześniej miało dojść do bójki i że potem rozległy się strzały. Na sam koniec dodaje, że później miały odjechać dwa samochody, ale w sposób taki bardzo efektowny, z piskiem opon. W tym samym czasie telefon dzwoni także u rzecznika szczecińskiej policji. Po drugiej stronie odzywa się reporter TVP. Pan rzecznik siedzi sobie w fotelu i mecz ogląda, a tu w mieście strzelanina, krew się leje. Po chwili na miejscu roi się od funkcjonariuszy. Marekce umiera po kilkunastu minutach. O życie drugiego mężczyzny, Roberta S., lekarze walczą jeszcze przez kilka godzin. Bezskutecznie. Obaj mężczyźni zginęli od ran postrzałowych, które mieli w klatce piersiowej i na plecach. Dla śledczych wniosek jest jednoznaczny. To była egzekucja. Teren od razu został ogrodzony, a funkcjonariusze przystąpili do rutynowych czynności. A zatem zabezpieczali ślady zbrodni i orientowali się, czy w okolicy znajdują się jacyś świadkowie. Starali się zrobić to jak najbardziej sprawnie, zanim jeszcze na miejsce zjadą się dziennikarze. Ale była to trochę walka z wiatrakami, bo przecież sami dziennikarze informowali już policję o tym, co się wydarzyło. Więc po chwili i oni gromadzili się tłumnie. Jedynie co to z góry mieli zakaz przekraczania taśmy. Gdy na miejsce dotarło pogotowie, okazało się, że jeden z mężczyzn, Marek C., leży nieprzytomny. Mężczyzna zmarł w ciągu kolejnej godziny. Roberta S. trafiły trzy kule. Była jednak nadzieja, że uda się go uratować. Karetce zdążył jeszcze powiedzieć, że nie wie, kto do nich strzelał i że jego żona jest w ciąży. Później okazało się, że miał tylko odwieźć Marka do centrum, a do żony powiedział: wstaw ziemniaki, zaraz wracam. Ale choć operowano go w klinice, nie miał szans, by przeżyć. Śledczy mieli więc trudny orzech do zgryzienia. Trzeba było znaleźć kogoś odpowiedzialnego za te wydarzenia. Wydawało się, że głównym celem był Marek C. Mężczyzna był dosyć znany policji. Uważano, że był ulubieńcem samego Nikosia z Gdańska. W nowym alfabecie mafii tak prezentuje się jego biografia. Nikodem S., pseudonim Nikoś, z Gdańska, do dziś nazywany ojcem chrzestnym polskiej mafii. To on stworzył pierwszą zorganizowaną grupę przestępców, złożoną z około 200 waluciarzy, szulerów i złodziei z Trójmiasta. Mówiło się, że Marek C. dla słynnego szefa trójmiejskiego gangu był kurą znoszący złote jajka. Miał zajmować się dostarczaniem kradzionych w Niemczech limuzyn. Do tego działał w atmosferze, gdy wszyscy grupowali się w jakieś struktury, a on chadzał swoimi ścieżkami. Jeśli chodzi o Roberta S., to wszystko wskazywało na to, że zginął tylko dlatego, że był z Markiem. Marek określany był jako chłopak z charakterem. Zachowywał się tak, jakby nikogo się nie bał. Nie potrzebował więc swojej ekipy. Swoje odsiedział też w więzieniu, a gdy z niego wyszedł, dał się poznać jako przestępca ambitny, brutalny i agresywny. Podobał się także kobietom. Wyglądał jak amant filmowy. Miał lekko kręcone włosy i wysportowaną sylwetkę. Do tego przed kobietami prezentował się jako mężczyzna z miłym usposobieniem i dobrymi manierami. Bywał szczodry i spontaniczny, a do tego wydawało się, że nikomu nie zazdrościł, a w tym środowisku była to rzadka cecha. Nic więc dziwnego, że Nikoś zwrócił na niego uwagę. Mężczyzna stał się jego numerem jeden wśród jego ludzi, którzy działali przy niemieckiej granicy. To wszystko sprawiało, że o mężczyźnie krążyły legendy. Pewnego dnia mężczyzna odwiedził Nikosia w towarzystwie. Gdy szef zaprosił go do środka, powiedział, że przywiózł kolegę, którego właśnie odebrał z więzienia. Dodał jeszcze, że to dobry chłopak i ma poważanie w mieście. To Nikodemowi wystarczyło, aby przyjąć gościa. Mężczyzna raptem dwie godziny wcześniej wyszedł z więzienia i jeszcze próbował przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości. Miał na sobie za dużą bluzę sportową, krótko przestrzyżone blond włosy i był średniego wzrostu. Marek był zdecydowanie od niego wyższy, a bluza należała do niego. Nikoś zapytał gościa, jak się nazywa, na co ten odpowiedział mu, że mówią na niego Willy. Po chwili zapytał, za co siedział, a ten odpowiedział, że za temperament i przepychanki stadionowe. Okazało się, że mężczyzna kibicuje Pogoni Szczecin. Nikoś kibicował Lechii Gdańsk, ale stwierdził, że nie będzie to problemem. W ten sposób Arkadiusz Kraska, pseudonim Willy, poznał samego Nikosia. Jeśli natomiast chodzi o historię poznania się Arka i Marka, to sprawa była dosyć prosta. Gdy Arkadiusz był w więzieniu, wstawił się za bratem Marka. Obronił go przed grupą, która pastwiła się nad nim i go prześladowała. To, że Kraska stanął w obronie brata Marka, dosyć szybko do niego doszło. Przyjechał więc na widzenie, aby mu podziękować i stwierdził, że jest jego dłużnikiem. Uścisnęli sobie dłoń i tak narodziła się ich przyjaźń. Choć oficjalnie Arek nie związał się z żadną grupą przestępczą, to miał w tym świecie znajomych. Miał też swoje za uszami, nie dziwne więc było, że stanie się celem policji. Ale jakoś to wszystko funkcjonowało i większych zatargów nie było po drodze. Pierwsza taka rysa na szkle pojawiła się wtedy, gdy w kwietniu 1998 roku zastrzelono Nigosia. Marek był bardzo przybity śmiercią swojego szefa. Z jednej strony stracił kogoś, kogo traktował jak swojego mentora, z drugiej strony przejął po nim wiele cennych kontaktów. Problem polegał jednak na tym, że nie do końca odnajdował się w tych kontaktach. Był twardy i nieustępliwy. Wiedział, że w pojedynkę za dużo nie zdziała, jednak nie potrafił ułożyć sobie tych kontaktów z innymi. Ugodowość nie leżała w jego naturze. Ale jak to bywa w takich grupach, hierarchia musi być zachowana, a o swoją pozycję trzeba walczyć. Wielu osobom nie podobało się podejście do życia Marka. Jego zachowanie traktowali jako zniewagę, że ich lekceważy. Trzeba było mu więc pokazać, gdzie jego miejsce. I stało się tak między innymi w miejscu zwanym Imperium. Zjawili się tam wszyscy, którzy się liczyli. Choć nie doszło do żadnych przepychanek czy innego rodzaju fizycznej przemocy, to wiedzieli, jak upokorzyć słowem i groźbą mężczyznę, by ten się przestał stawiać. A Marek też rozumiał, że w pojedynkę za wiele nie zdziała. Wiedział też, że jak najbardziej nie jest nieśmiertelny, ale zachowywał się tak, jakby tej śmierci się nie bał. Zdaniem osób z otoczenia Marka, prędzej czy później, i tak by zginął. Jedna z osób zaangażowana w ten świat tak się o tym wypowiadała. Miał pecha. Był na kursie wznoszącym, bo zarabiał dobre pieniądze, ale trafił na przeciwnika, który też był na kursie wznoszącym. A jeśli chodzi o wydarzenia z 8 września, to jej zdaniem nie był to przypadek. Osoba ta tak to podsumowała. Ja tak to czuję, że w grę wchodził konflikt samców. Po zabezpieczeniu miejsca zbrodni przyszła kolejna abdukcja. Obu mężczyznom zrobiono zdjęcia. Poza ranami od kul na ich skórze nie było żadnych krwawych podbiegnięć ani zadrapań. Oznaczało to, że nie było żadnego dowodu, że chwilę przed tą egzekucją doszło do jakiejś wymiany ciosów. A mówiąc dokładniej, na ich ciele nie znaleziono niczego oprócz kilku drobnych siniaków. Atmosfera w mieście nie była zbyt dobra, dlatego policja chciała działać jak najszybciej. I w zasadzie bardzo szybko wytypowano pierwszego podejrzanego. Śledczy postanowili się przyjrzeć Arkadiuszowi Krasce. Ich zdaniem był osobą zdemoralizowaną, a materiał dowodowy jednoznacznie świadczył o jego winie. Na jego trop miał też naprowadzić policjantów anonimowy rozmówca. Nie miało też znaczenia, że na mieście mówili, że to na pewno nie on. Policja miała już swojego podejrzanego. Ale zanim przedstawię wam dalszy przebieg śledztwa, opowiem wam parę słów o Arkadiuszu Krasce. Mężczyzna wychował się w Szczecinie, w domu, którego nie moglibyśmy określić dobrym. Jego rodzice nie stronili od alkoholu, ale mimo tego powodziło im się całkiem dobrze. Jego ojciec zajmował się handlem nielegalnym alkoholem. Oprócz tego trudnił się także paserstwem. To sprawiało, że rodzinie raczej nie brakowało pieniędzy. Interesy mężczyzny szły na tyle dobrze, że wkrótce zaczął zaopatrywać jedną z restauracji. A to sprawiło, że rodzice Arkadiusza stali się bardzo bogaci. Mimo tego pieniądze nie zastępowały ciepła rodzinnego. W domu pojawiał się alkohol, ale często dochodziło też do awantur. Między rodzicami mężczyzny w końcu przestało się układać i jego mama zdecydowała, że odejdzie od jego ojca do innego mężczyzny. Okazało się, że na swojego partnera wybrała szczecińskiego gangstera. W pewnym momencie jednak jego rodzice nie wywiązali się ze swoich obowiązków wobec swoich dzieci i doszło do tego, że trafiły do domu dziecka, a dokładniej Arkadiusz i jego 4 lata starsza siostra. Zrozumienie znalazł więc u znajomych, których poznał na tak zwanej ulicy. Stał się wiernym kibicem Pogoni Szczecin i tam poznawał nowe osoby i znajdował swoje pierwsze wzorce. W pewnym momencie znalazł się całkiem blisko tego przestępczego świata, bo zaczął pracować jako bramkarz w nocnych klubach. Choć nie należał do żadnej organizacji, miał już taką łatkę gangstera. Mimo tego swoje za uszami miał. Nie stronił m.in. od ustawek. Wiedział jednak, że musi na siebie sam zarobić. Nie chciał być zależny od innych. Więc w tych klubach pracował na 2 etaty. Czasami bywało tak, że pracował jeszcze dłużej, bo na przykład barmanka go prosiła, aby został całą noc, bo się na przykład bała jakiegoś pijanego klienta. Cały czas jednak podkreślał, że nie należał do żadnego gangu. A wynikało to też m.in. z tego, że miał znajomości wszędzie i gdyby wybrał jedną z tych grup, a wtedy dominowały 3, to po prostu nie dałoby się tego pogodzić. W rozmowie z Ewą Ornacką przyznał jednak, że zarabiał na ochronie lokali i ekskluzywnych prostytutek. Twierdził, że kobiety pod jego opieką wyjeżdżały na turnusy do Szwajcarii, tam umawiały się z bankierami, adwokatami czy biznesmenami i potem przewoziły spore pieniądze. Działał więc w świecie organizacji przestępczej, ale nigdy nie był w sytuacji, że musiałby wybrać. I tak mijały kolejne dni, aż w pewnym momencie w jego życiu pojawiła się kobieta. Miała na imię Mirella i była na swój sposób związana z Nikosiem. A mówię na swój sposób, bo mężczyzna miał wtedy żonę. To zaskakujące, jej ojciec był policjantem. Dbał więc o jej maniery i bardzo się starał, aby wyrosła na porządną osobę. Dorastającej Mirelli nikt nie ograniczał wolności, jednak rodzicom zależało, aby dbała o swoje dobre imię. Zależało im, aby ubierała się schludnie, nie przeklinała, odrabiała lekcje. W idealnym świecie Mirella również miała wstąpić do wyższej szkoły policji, ale dziewczyna miała zupełnie inne podejście do tego tematu. W dodatku wiedziała, że jest atrakcyjna. W końcu jako młoda kobieta zdecydowała się wyprowadzić z domu i zamieszkać w Trójmieście. Zatrudniła się wtedy w restauracji w Gdyni. A była to bardzo popularna wtedy restauracja, w której bywało wielu ważnych gości. Obecnie ta knajpa nie istnieje. Z czasem Mirella przeniosła się jednak do Sopotu. Tam znalazła pracę w innej restauracji. Później okazało się, że obok otwierają klub Go-Go i tam zatrudniła się jako barmanka. Był to dla niej jeden z lepszych okresów w życiu. Wtedy czuła, że wszystko może. Mężczyźni bardzo doceniali jej wdzięki, nagradzali ją napiwkami. W pewnym momencie zeszła też w ciążę i wróciła na chwilę do rodzinnego domu. Tam na świat przyszli jej dwaj synowie, ale kobieta uznała, że najlepiej będzie, jeśli chwilę się nimi zajmie, a później zostawi ich pod opieką swoich rodziców, a sama wróci do Trójmiasta dalej zarabiać. Wtedy też na jednej z imprez poznała Nikosia. Dokładniej był to bankiet u jednego z bardziej znanych biznesmenów. To była naprawdę ogromna impreza, a Nikoś był tam jednym z ważniejszych gości. Tak też zaczęła się ich znajomość. A dzięki tej znajomości wkrótce w życiu Mirelli pojawił się Arkadiusz. Para poznała się w styczniu 1998 roku w hotelu Park w Szczecinie. Nikodem był tam akurat służbowo, miał sprawę w pobliskim Gorzowie. Mirella towarzyszyła mu więc w tej podróży. Ciągle wpadali jacyś ludzie, ciągle odbierał jakieś telefony. I wśród osób, które odwiedziły mężczyznę, był m.in. Marek C. To właśnie wtedy przyprowadził na spotkanie Uriego, dopiero co wypuszczonego z więzienia. Wieczorem spotkali się ponownie w jednym z klubów. Między nimi od razu zaiskrzyło. Kobieta wiedziała, że nie ma wyjścia, musi opuścić Nikosia i związać się z Arkiem. Jak postanowiła, tak też zrobiła. Następnego dnia wróciła do hotelu, spakowała się i pożegnała Nikosia. Po latach Ewie Ornackiej mówiła, że po prostu się zakochała, że porwały ją jego śmiech i ufność dziecka. I choć wiadomo było, że jest to prosty chłopak, to było jednak w nim coś takiego, że chciała z nim być. Imponowało jej to, że szanował kobiety, był troskliwy, czuły, a ona wcześniej tego nie doświadczyła. Przy nim czuła się bezpieczna. I choć nie był bogaty, to jednak ważne było to, że z daleka trzymał się od mafijnych interesów. Kobieta twierdziła, że ani przez chwilę nie żałowała swojego wyboru, choć nieraz było ciężko. Ale przy Arkadiuszu odkryła, że po prostu może być sobą, że nie musi być wymalowana, wystrojona, że nawet on tego nie chce. To dzięki niemu kobieta odstawiła używki. Nie musiała już łagodzić skutków stresu. Gdy w 1998 roku życie stracił Nikoś, para już prowadziła swoje zupełnie niezależne od niego życie. W pewnym sensie odcięli się od tamtego świata. A niebawem Mirella zeszła w ciążę. I na początku 1999 roku urodziła ich syna, Bartka. Tamte czasy Arkadiusz wspominał tak. Oboje zaczynaliśmy od zera, od podstaw. Miałem 24 lata i żadnych dobrych doświadczeń, wzorców. Nie znałem życia. Nie wyobrażałem sobie swojej przyszłości. Byłem za młodym gnojkiem. Mój związek z Mirellą mógł się różnie potoczyć. Gdyby nie jej ciąża, to nie wiem, czy bylibyśmy razem. Jedno wiedziałem na 100%. Niezależnie od tego, z kim się zwiążę na zawsze, awantur w moim domu nie będzie. Ale przyjście na świat Bartka sprawiło, że mężczyzna oszalał z radości. Teraz dla niego liczył się tylko syn. Nieważne, czy dzwonili koledzy i chcieli go gdzieś wyciągnąć. on wolał zostać w domu. Musieli jednak z czegoś żyć, a oszczędności było coraz mniej. Choć Arkadiusz stronił od narkotyków, to jednak wiedział, że musi sobie jakoś poradzić. Jakoś zarobić, by utrzymać rodzinę. W związku z tym zatrudnił kilku dealerów, żeby dla niego pracowali, czyli sprzedawali narkotyki. Paradoksalnie wtedy to był bezpieczny interes. Wynikało to z tego, że ustawa o zapobieganiu narkomanii była jeszcze w trakcie przygotowywania. Grupą docelową tych działań byli studenci i żołnierze. Mężczyzna kupował od gangów towar, potem płacił im tyle co inni. Jego zdaniem był to też dowód na to, że nie był związany z tymi grupami, bo w innej sytuacji dostawałby to za darmo. Powoli wszystko się układało, ale doszło do pewnej sytuacji, która później miała duże znaczenie. Otóż u rodziny Krasków zorganizowano rodzinne spotkanie. Pojawili się na nim m.in. Arek i Mirella. Początkowo przebiegało spokojnie, ale w pewnym momencie Arkadiusz musiał iść do sklepu. Okazało się, że podczas jego nieobecności jego ojciec zaczął ubliżać Mirelli, a potem próbował ją obmacywać. Gdy mężczyzna wrócił ze sklepu i zobaczył, że jego partnerka jest zapłakana, od razu domyślił się, co się stało. Doszło więc do kłótni i przepychanki. Choć Arkadiusz chciał odpuścić, to jego ojciec cały czas go atakował. Skończyło się na tym, że zadał mu taki cios, iż stracił przytomność. W związku z tym trzeba było wezwać pogotowie, a nieprzytomny ojciec Arkadiusza został zabrany do szpitala. Po paru dniach syn w końcu zdecydował się odwiedzić ojca, ale ten nie odzyskał już przytomności, a niedługo potem zmarł. Arkadiusz totalnie się załamał. Poczuwał się do odpowiedzialności i obarczał całą winą. W międzyczasie jego siostra zgłosiła całą sprawę na policję. To też sprawiło, że za jej bratem wystawiono list gończy. Kraska jednak bał się, że jeżeli zgłosi się na policję, to znowu trafi do więzienia. W końcu niedawno z niego wyszedł, a miał teraz syna. Z kolei policja też nie za bardzo przyjrzała się tej sprawie, tylko od razu obwiniła mężczyznę. Doszło nawet do procesu, ale okazało się, że przyczyną śmierci nie było nic związanego z tą bójką. Lekarze jednoznacznie podkreślili, że cios, który otrzymał mężczyzna, nie przyczynił się do jego śmierci. Jego stan zdrowia od dawna musiał być bardzo zły. To orzeczenie sprawiło, że ostatecznie wycofano zarzuty wobec Arkadiusza. Ale opowiadam wam o tym, dlatego że później już cały czas się to za nim ciągnęło. Więc gdy doszło do wydarzeń z 8 września 1999 roku, wydawało się, że policja ma idealnego podejrzanego. Problemem było też słabe alibi Arkadiusza. Mężczyzna miał wtedy siedzieć w domu i oglądać mecz Polska-Anglia. Na poparcie tych słów miał dwie osoby. Po pierwsze swoją partnerkę Mirellę, która była z nim wtedy w domu i z ich synkiem Bartkiem. A po drugie kolegę, który wpadł do niego razem z nim oglądać mecz. Ale tak jakoś niespójnie odpowiadał, że policja w końcu uznała, że składa fałszywe zeznania. Najgorsze chyba w tym wszystkim było to, że mężczyzna mógł być na tym meczu. Jego znajomy kupił bilety i chciał go zabrać ze sobą, ale na drodze stanęła Mirella. Kobieta powiedziała, że skoro jest teraz ojcem, to powinien siedzieć w domu i opiekować się swoim synem. Nie był zadowolony, ale w końcu przyznał jej rację i nigdzie nie pojechał. W trakcie pierwszej połowy meczu kolegą, który go odwiedził, był mężczyzna o pseudonimie Siemian. W pewnym momencie zadzwonił jego telefon. Przez chwilę słuchał, a po chwili zaczął krzyczeć. Gdy skończył rozmawiać, przekazał, że właśnie doszło do strzelaniny i Marek nie żyje. Arkadiusz od razu chciał jechać na miejsce, ale Siemian go powstrzymał. Powiedział, że lepiej będzie, jeśli zostanie w domu. I tak też zrobił. Ale po 3 dniach Siemian wrócił i poprosił Kraskę przez domofon, żeby zszedł na dół. Gdy mężczyzna zszedł, okazało się, że Siemian nie jest sam, że wraz z nim czeka na niego 2 policjantów. Mężczyźni chcieli z nim porozmawiać, ale Arek nie za dobrze zareagował na funkcjonariuszy. Wynikało to z kilku kwestii. Po pierwsze, miał fałszywe dokumenty, a to już nie stawiało go w najlepszym świetle. Po drugie, chodziło o zasady. Od najmłodszych lat był uczony, że z policją się nie gada. Od razu został zawieziony na przesłuchanie. Tam zrobiono mu obdukcję i zdjęcia. Nie miał jednak na sobie wtedy żadnych śladów, które mogłyby sugerować, że wziął udział w jakiejś bójce. Sytuacja była też o tyle nietypowa, że mężczyzna kojarzył tych policjantów z widzenia. W końcu pracował w klubie nocnym i kojarzył osoby, które tam przychodziły. A miało być tam wtedy tak, że przynajmniej raz na miesiąc zamykano klub i oddawano do wyłącznej dyspozycji funkcjonariuszy. Oczywiście było to za darmo, wliczane w tak zwane koszty firmy. Lokal ten mieścił się w spokojnej dzielnicy. na tyłach urzędu miejskiego, w starej poniemieckiej willi. Tak jak większość tego typu lokali, był kontrolowany przez mafię. Jeśli chodzi o tę zażyłość funkcjonariuszy z gangsterami, to budziło to jakieś niepokój Arka. Nawet sugerował, że nie jest to za dobre, ale nie było jego zdanie brane pod uwagę. Zwłaszcza, że nie było to jedyne miejsce tego typu, gdzie policjanci chętnie przechodzili. Nieopodal prokuratury okręgowej mieścił się hotel Gryf, z którego pokojów również korzystali. Później były nawet pogłoski, że właściciel tego przybytku mógł być odpowiedzialny za to, co spotkało Marka C. Oczywiście nie bezpośrednio, tylko zlecając to. Jeśli chodzi o hotel Gryf, to wybuchła m.in. afera trzech muszkieterów, która dotyczyła właśnie tego, że w pokoju zainstalowano ukryty monitoring i potem wypłynęły pewne nieprzyjemne sprawy. Ale wszystko to pokazywało, że cały czas te dwa światy, gangsterów i funkcjonariuszy, się ze sobą splatały. Pojawiły się też pogłoski, że jeden z prokuratorów, który bywał wtedy na tych imprezach, zablokował późniejsze starania innej prokurator, która chciała ruszyć sprawę Kraski. Po zatrzymaniu mężczyzny doszło do przesłuchania. Nie przypuszczał jeszcze wtedy, że właśnie ważą się jego losy. Wiedział, że nie miał nic wspólnego ze strzelaniną, więc się tego nie bał. Jedyne, co go zastanawiało, to to, że był przesłuchiwany w pomieszczeniu z lustrami weneckimi. Tę zagwozdkę udało mu się zrozumieć dopiero po latach. Okazało się, że po drugiej stronie stali świadkowie, którzy później występowali jako inkognito. Z akt sprawy wynikało, że byli przesłuchiwani już po 2 godzinach od zdarzenia. Poproszono ich wtedy, aby stanęli za lustrem weneckim i przyglądali się podejrzanemu. Mieli się wypowiedzieć, czy ich zdaniem to właśnie on był na miejscu i strzelał. Świadkowie powiedzieli wtedy, że to nie był Arkadiusz Kraska. Dzięki temu mężczyzna został wypuszczony. W końcu w tym momencie policjanci nie mieli na niego nic. Jego partnerka twierdziła, że był w domu. Świadkowie mówili, że to nie on. Oględziny niczego nie wykazały. Mężczyzna wrócił do domu i myślał, że sprawa jest załatwiona. Ale po 2 tygodniach policjanci znów zapukali do jego drzwi. Okazało się, że właśnie wtedy pojawił się ten anonimowy telefon. Rozmówca twierdził, że zdecydowanie na miejscu widział Arkadiusza Kraskę. Śledczym to wystarczyło. Znów mieli powód, aby zatrzymać mężczyznę. Wydawało się, że mają solidnego podejrzanego. Nie było jednak motywu, dlaczego miałby to zrobić. A przecież motyw to ważna rzecz. Wydawało się jednak, że w tej sprawie dla funkcjonariuszy zupełnie nie ma znaczenia. Wystarczyło, że pojawili się jacyś świadkowie inkognito, którzy twierdzili, że to właśnie on jest sprawcą. Według tych świadków 8 września miała miejsce bójka. Działo się to pod pasażem handlowym AZ, który był usytuowany naprzeciwko stacji benzynowej. Odległość między tymi dwoma miejscami to było jakieś kilkadziesiąt metrów. Według tych świadków, poza Markiem, Robertem, Arkadiuszem, miał być tam jeszcze jeden mężczyzna. Złodziej samochodów, zwany Jaro. Jaro twierdził, że został zatrzymany po 2 dniach od tego wydarzenia. Trafił na tak zwany dołek, został poddany badaniom, oględzinom i ogólnie wypytany na temat zdrowia. Lekarz sprawdzał, czy ma jakieś ślady, które świadczyłyby o tym, że w ostatnich dniach brał udział w bójce. Twierdził, że miał jedynie jednego małego siniaka. Ale i w jego sprawie wyszła jakaś dziwna sytuacja. Choć ostatecznie został uniewinniony od współudziału w zabójstwie Marka i Roberta, co wynikało z tego, że został określony jako osoba, która tylko odpierała atak, to później prokurator zaskarżył wyrok i sprawa toczyła się od nowa. Ostatecznie zostało mu przypisane, że wziął udział w bójce i dostał 15 miesięcy pozbawienia wolności. Twierdził jednak, że został skazany za coś, z czym kompletnie nie miał nic wspólnego. Do tego, czy była wtedy bójka i co się wydarzyło tamtej nocy, jeszcze wrócimy. Ważne jest jednak to, że po tym jak Jaro wyszedł z więzienia, tak bardzo się bał, że założył sobie w mieszkaniu monitoring. Obserwował też okolice, co wskazywało na to, że wyraźnie się kogoś bał. Adam Zadworny, dziennikarz Gazety Wyborczej, twierdził, że mężczyzna przez 3 miesiące nie wychodził z domu. Jak już to tylko ukradkiem do sklepu. Wróćmy jednak do wydarzeń z tamtej nocy. Jak już wspominałam, pojawili się świadkowie inkognito, którzy złożyli swoje zeznanie, tym samym obciążając Arkadiusza Kraskę. Według ich relacji mężczyźni układali się przez kilka minut, szarpali i kopali. A potem cytuję, ten niższy, który przegrywał, wyciągnął broń i z tłumikiem zaczął strzelać do Marka i Roberta, jak do kaczek. Mężczyzną określanym jako ten niższy miał być oczywiście Arkadiusz Kraska. Do drugiego zatrzymania doszło, gdy mężczyzna był akurat śmianym, tym, który odwiedził go, gdy trwał mecz. Mężczyźni jechali samochodem i byli w Dąbiu. Tam też miało dojść między nimi do transakcji. Arkadiusz kupował od Siemiana 50 gramów. Wtedy też wkroczyła policja i ich zatrzymała. Siemiana zawieziono na komendę w Dąbiu, a jego na Jedności Narodowej. Nie wiedział, że z niej już nie wyjdzie. Wtedy znów został okazany świadkom incognito, którzy stali za lustrem weneckim. Po tym jak świadkowie go rozpoznali, został przewieziony do prokuratury rejonowej. Tam też doszło do rozmowy z prokuratorem. Wtedy dowiedział się, że ku swojemu zdziwieniu został rozpoznany jako osoba strzelająca do Marka i Roberta. Paradoksem było to, że Marka traktował jak przyjaciela. Był nawet na jego pogrzebie. W tym czasie doszło też do nieoczekiwanego zwiększenia częstotliwości wizyt Siemiana i jeszcze jednego mężczyzny, którego określano prezesem z Parkowej. Było to zastanawiające, ale Arkadiusz wtedy uznał, że może to jest normalne, że jakoś mu współczują i chcieli wyrazić w ten sposób swoje wsparcie. Nawet wtedy Mirella mu powiedziała, że nie do końca jej się to podoba, ale postanowili nic z tym nie robić. Wtedy myślał, że kobieta jest przewrażliwiona. Skąd mógł wiedzieć, że za jakiś czas okaże się, że ktoś z nich go wrabia? Będąc w prokuraturze, łudził się cały czas, że może cały czas chodzi o sprawę jego ojca. Wisiała nad nim. Jednak tego, co usłyszał, totalnie się nie spodziewał. Podczas przesłuchania dowiedział się, że jeden ze świadków wskazał go jako osobę, która miała strzelać do dwóch mężczyzn. Twierdził, że Kraskę rozpoznał po jego czole. Głównie na tej podstawie mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa dwóch osób. Następnie został przewieziony do aresztu, z którego do procesu miał już nie wychodzić. Tamten moment wspominał tak. Pamiętam, że w areszcie zachowywałem się strasznie. Miałem w sobie niewyobrażalną agresję. Nienawiść do całego świata. Kurde, to była katastrofa. Później, kiedy się już połapałem, w jakie bagno mi wsadzili i kto mi to zrobił, złość ustąpiła. Pojawiło się przerażenie. Pomyślałem, że muszę siedzieć cicho, bo jak zacznę panikować, to stracę kontrolę nad wydarzeniami. Nie będę wiarygodny w śledztwie i przed sądem, a to może oznaczać, że posadzą mnie na długie lata. Siedząc w areszcie, Arkadiusz Kraska stwierdził, że nie będzie nikomu się tłumaczył, że jest niewinny. Uznał, że najlepszą metodą będzie przemilczenie wszystkiego. Siedział samotnie w swojej celi bez okna i powoli przypominał sobie wszystkie wydarzenia. Składał fakty i wychodził z tego bardzo nieprzyjemny obraz, bo przeczuwał, że zlecenie na to zabójstwo prawdopodobnie poszło z samej góry przestępczych struktur, a on był dla nich idealnym kozłem ofiarnym. Wiedział jednak, do czego są zdolni i co się stanie, jeżeli nie będzie działał według ich zasad. A w końcu dla niego najważniejsi byli Bartek i Mirella. Bał się, że jeżeli zacznie mówić, to spotka ich coś złego. Wiedział, że nie może tyle ryzykować. Działania, które rozegrały się wokół stacji benzynowej, nadzorował prokurator Zbigniew Kałużny. Wydawało się, że takie śledztwo go przerasta. Był młody i bardzo przestraszony. Do Kraski przyjechał dopiero pod koniec śledztwa. Sugerował wtedy, żeby ten już nie składał żadnych wniosków, bo on już chce zamknąć tę sprawę i złożyć akt oskarżenia. Arkadiusz jednak wtedy uparł się, aby wykorzystać portret pamięciowy, który został wykonany na podstawie zeznań jednego ze świadków i który zupełnie nie przypominał jego samego. Osobą, która obserwowała działania funkcjonariuszy, oprócz samego zainteresowanego, była jego siostra Dorota. Doszło też do niej informacje o tym, że to śledztwo nie jest zbyt dobrze prowadzone. Udała się wtedy więc do prokuratora odpowiedzialnego za tę sprawę. Kobieta wspomina, że ten był tak zdenerwowany, że leciało mu wszystko z rąk. Sporządzono jednak wtedy notatkę na podstawie tego, co mówiła. Niestety później jakoś ta notatka gdzieś się zagubiła i do dzisiaj nie wiadomo, co się z nią stało. W końcu zbliżał się rok 2001. Niedługo miało dojść do procesu Arkadiusza Kraski. Mężczyzna został poddany m.in. obserwacji psychiatrycznej. Opinię wystawiła dr Ewa Kramarz i brzmiała ona w ten sposób. Był jak ranne zwierzę w klatce, jakby chciał się rzucić na cały świat. Wulgarny, niepokorny, agresywny. Kiedy go spytałam, jak tam było na Kopernika, konsekwentnie twierdził, że jest niewinny, że był w domu, oglądał mecz. No więc on zachowywał się jak każdy inny przestępca. Oni wszyscy twierdzą, że są niewinni. Pod tym względem Arkadiusz Kraska w niczym od nich nie odbiegał. Jeśli chodzi o tę opinię, to ustosunkował się do niej później sam badany. Kraska stwierdził, że nie ma pretensji do pani doktor, chociaż nazywała go socjopatą. Zdawał sobie sprawę z tego, że po prostu wykonała swoją pracę. Miała ustalić, czy jest poczytalny i czy może odpowiadać przed sądem. To też ustaliła i w związku z tym niedługo odbył się proces mężczyzny. Był to też czas, kiedy w mediach wrzało na temat tej sprawy. Arkadiusz został tam przedstawiony jako ojcobójca, mafijny cyngiel i w skrócie przedstawiony jako potwór. Sam proces od początku nie wyglądał zbyt dobrze. Świadkowie plątali się w zeznaniach albo odmawiali ich składania. Całe oskarżenie opierało się na świadkach incognito, co jak później się okazało, było z tego względu niewłaściwe, iż na miejscu zbrodni wcale ich nie było. Jednak to właśnie ci świadkowie twierdzili, że widzieli bójkę między mężczyznami i widzieli, jak Arkadiusz Kraska strzelał. Jednocześnie nie dano też wiary zeznaniom Mireli. Doszło też do dziwnej sytuacji. Zanim doszło do procesu, na policję zgłosiła się Izabela, która twierdziła, że była świadkiem całej sytuacji i zdecydowanie Kraski tam nie było. Sama Mirella zaprowadziła ją na komendę, aby wyjaśniła to policjantom. Gdy jednak znalazły się na miejscu, dalej poproszono tylko Izabelę, a Mirellę odprawiono. To, co tam się wtedy działo, wyszło dopiero po latach, ale sprawiło, że podczas procesu Izabela zmieniła swoje zeznania i nagle zaczęła twierdzić, że to właśnie Kraskę tam widziała. Mimo tego, że kobieta twierdziła, iż jej zeznania zostały wymuszone, została uznana za niewiarygodną. Jednak najważniejszym zaniedbaniem było to, że pominięto kluczowy dowód. Okazało się, że zabezpieczono taśmę z monitoringu na stacji benzynowej. Cały przebieg wydarzeń został dokładnie nagrany. Dlaczego więc nie skorzystano z tego dowodu? W końcu jednoznacznie można by określić, czy Arkadiusz Kraska był na miejscu zbrodni, czy jednak tam nie był. Prokurator uzasadnił to w ten sposób, że po prostu taśma nie nadaje się do wykorzystania, ponieważ są na niej widoczne tylko sylwetki, których nie da się zidentyfikować. Czyli pomimo, iż to nagranie widniało w wykazie dowodów rzeczowych, to po prostu nigdy z niego nie skorzystano. Do jej odtworzenia miało dojść dopiero po kilkunastu latach. To, co jednak znalazło się w aktach sądowych, to opis biegłego, który opisał mniej więcej, co było na tym nagraniu. Brzmiało to mniej więcej tak. Są jakieś samochody, jacyś ludzie, a potem dwaj mężczyźni leżą na trawniku. Izabela na sali zeznawała jawnie, nie chowała się za instytucją świadka incognito. W sądzie powiedziała, tak, to Arkadiusz Kraska strzelał. Potem szybko wyjechała za granicę, wiedząc, że właśnie przypieczętowała los mężczyzny. 7 marca 2001 roku w Sądzie Okręgowym w Szczecinie zapadł wyrok najwyższy z przewidzianych w polskim prawie. Oskarżony został skazany na dożywocie. W tym momencie Arkadiusz nie wytrzymał i wybuchły jego emocje. Co wy robicie? Skazujecie niewinnego człowieka. A potem rzucił się na podłogę i zaczął tarzać. Wyglądał jak zranione zwierzę. Czy naprawdę mógł to wszystko udawać? Takie myśli pojawiły się wówczas w głowach dziennikarzy, którzy zaczęli wątpić w słuszność tego wyroku. Ale w jego uzasadnieniu napisano: społeczne poczucie sprawiedliwości wymaga, by sprawców tego typu przestępstw karać w sposób surowy i bezwzględny, eliminując ich definitywnie z ulic, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo w miastach, będących arenami porachunków. Parę miesięcy później, a dokładnie 3 lipca, Sąd Apelacyjny w Poznaniu przypieczętował wyrok dożywocia dla Arkadiusza Kraski. Stało się najgorsze z możliwych. Skazany został niewinny człowiek. Na sali obecna była Mirella, która gdy usłyszała, jaki jest wyrok, zemdlała. Również Dorota, siostra Arkadiusza, wpadła w histerię. Krzyczała tak głośno, że aż zarejestrowało się to na nagraniach. O dziwo, krzyczała też mama Marka. Gdy Willy został wyprowadzony z sali, padł na kolana przed mamą Marka. Uderzył się w pierś i powiedział: pani Ewo, ja go nie zabiłem. Przecież Marek był moim przyjacielem. Kobieta skomentowała to później w ten sposób. Uwierzyłam mu wtedy i nadal wierzę. Do tej pory mam odczucie, że sprawa była zakłamana. Świadkowie plątali się w zeznaniach lub nic nie mówili, bo się bali. Jako matka czuję, że było inaczej. Podobnie uważał brat Marka. Tak się stało, że trafił do tego samego więzienia, w którym karę odbywał Arkadiusz. Gdy się spotkali, uścisnęli sobie ręce, a potem mężczyzna ogłosił, że on mu nie zabił brata i poprosił, aby go szanowali. O sprawie wypowiedział się także rzecznik prasowy Sądu Okręgowego. Zapewniał, że nie ma mowy o żadnej pomyłce. Prosto do kamery powiedział, że akurat w tej sprawie sąd posiadał bardzo bogaty materiał dowodowy, gdyż na miejscu zdarzenia były dwie osoby, które uzyskały status świadków incognito. Dzięki temu mogły złożyć obszerne i konsekwentne zeznania. A z kolei z nich jednoznacznie wynikało, że mężczyzną, który strzelał, był Arkadiusz Kraska. Pierwszy dzień w więzieniu był bardzo trudny dla mężczyzny. Cały czas nie dochodziło do niego, co się przed chwilą stało. Był pod wpływem bardzo silnych emocji. W związku z tym strażnicy nawet go nie rozkuli. Całą noc siedział z rękami z tyłu w kajdankach. Tak skomentował tamte chwile. Chyba się bali, że rozniosę celę albo sobie coś zrobię. Nic nie wskazywało na to, że sędzia wyda taki wyrok. Naprawdę byłem przekonany, że dowody są zbyt słabe, żeby w ogóle mnie skazać. Bo tak naprawdę Arkadiusz cały czas zakładał, że będzie uniewinniony. Zakładał, że prędzej zostanie skazany ten Jaro, który wraz z nim siedział na ławie oskarżonych. Co prawda mężczyźni się nie znali, ale do Arkadiusza doszły pogłoski, że mężczyzna brał udział w jakiejś bójce i za to miał być sądzony. Jednak jak już wam wspominałam, ostatecznie Jaro otrzymał 15 miesięcy pozbawienia wolności, właśnie za tylko udział w bójce. Ale to, co najbardziej mu nie dawało spokoju, to to, że teraz nie będzie mógł ochronić swojej rodziny. Że jego partnerka może być teraz narażona na ataki osób związanych ze światem przestępczym. Bał się, że mogą oblać ją kwasem, albo że zatrudnią ją w jakimś burdelu, uzależnią od narkotyków i kto tam wie co jeszcze. Wtedy jego syn wylądowałby pewnie w domu dziecka. Wiedział jednak, że tych ludzi na to stać. I ta myśl o tym cały czas sprawiała, że wolał milczeć. Początkowo para próbowała jakoś odnaleźć się w tych nowych realiach. Mirella odwiedzała go z synem, rozmawiali. Widział jednak, że jest jej ciężko. Domyślał się też, że ledwo wiąże koniec końcem. Wiedział, że z ich dotychczasowego mieszkania ich wyrzucono i że mieszkała teraz w jakimś kiepskim miejscu. Był zły na siebie, że niby przypięto mu tę łatkę takiego gangstera, a w rzeczywistości nawet nie mógł zapewnić bezpieczeństwa finansowego rodzinie. Nie wiedział też, że w tym czasie Mirelle spotkała naprawdę nieprzyjemna sytuacja, ale o niej dowiedział się dopiero po 17 latach. Dokładniej chodziło o to, że na początku 2001 roku, czyli tuż przed procesem Arkadiusza, Mirella została zgwałcona. Było wtedy tak, że kobieta wraz z synem mieszkała u takiego starszego pana, od którego wynajmowała pokój w zamian za opiekę nad nim. Było jej to wtedy bardzo na rękę, bo naprawdę nie miała żadnych oszczędności i nawet nie miała za co kupować jedzenia. O tym mieszkaniu powiedział jej mężczyzna, który zwany był prezesem z Parkowej. Wspomniałam już o nim, gdy mówiłam o Siemianie, który jakoś wcześniej po wydarzeniach z 8 września 1999 roku zaczął odwiedzać Arkadiusza i Mirelę. Pewnego dnia ten mężczyzna powiedział Mireli, że ma do niego natychmiast przyjechać, że jest to bardzo ważna sprawa. Zbliżał się wieczór i kobieta wiedziała, że jest to moment, w którym będzie musiała położyć syna do łóżka. Nie mogła więc tak po prostu sobie wyjść z tego domu. Ale obliczyła, że na około godzinę mogłaby w zasadzie z niego wyjść. Zadzwoniła więc do koleżanki, czy mogłaby przypilnować jej syna, ale ta odmówiła. Z kolejną przyjaciółką było podobnie. Wtedy też starszy mężczyzna, od którego wynajmowała pokój, powiedział, że w zasadzie to on mógłby posiedzieć z chłopcem. Kobieta chwilę się zastanawiała, a potem stwierdziła, że i tak nie ma wyjścia. Powiedziała, że postara się wrócić jak najszybciej i skierowała do prezesa z Parkowej. Wiedziała, że tak naprawdę ma się spotkać z jakimś innym mężczyzną, ale nie wiedziała, kto to ma być. Dopiero na miejscu dowiedziała się, że jest to znajomy prezesa z Parkowej i że jest policjantem. Prezes powiedział jej, żeby opowiedziała mu wszystko dokładnie, jak to było z Arkadiuszem. Wszystko wyglądało tak, jakby mężczyzna miał jej pomóc. Aby spokojnie porozmawiać, udali się do pobliskiej kawalerki przy tej samej ulicy. Na miejscu policjant zaproponował jej drinka, ale odmówiła. Chciała jak najszybciej wrócić do domu. Jak się jednak okazało, mężczyzna nie chciał z nią rozmawiać. Postanowił wykorzystać ją seksualnie, a ona, wiedząc, że i tak nie da rady się przed nim obronić, po prostu mu się oddała. W międzyczasie ktoś zadzwonił na telefon stacjonarny i policjant tylko potwierdził, że wszystko jest okej. Tak jakby ktoś sprawdzał, czy wszystko idzie zgodnie z planem. Po wszystkim po prostu ją wyprosił. Przerażona kobieta jak najszybciej chciała się znaleźć w domu, ale tam czekała na nią kolejna niemiła niespodzianka. W mieszkaniu czekał na nią tylko sam starszy pan. Nigdzie nie było jej syna. Mężczyzna stwierdził, że w międzyczasie źle się poczuł, wezwał pogotowie i nie wie, co się stało z dzieckiem. Mirella czuła się totalnie bezradna. Jedyne, co przyszło jej do głowy, to powiedz na komisariat. W końcu jeden z policjantów postanowił dać jej odpowiedź. Powiedział, że jej syn trafi do pogotowia opiekuńczego, ale na razie jest jeszcze na oddziale dziecięcym i wskazał dokładną lokalizację. Było już dosyć późno, bo po godzinie 22, ale i tak wzięła ostatnie oszczędności i pojechała taksówką jak najszybciej, by odebrać syna. Jakiś cudem okazało się, że na tym oddziale pracowała jej znajoma. Dzięki temu wpuściła ją na oddział i kobieta odnalazła swojego syna. Zrozumiała wtedy, że to wszystko musiało być z góry zaplanowane, że chodziło o to, aby ją skutecznie przestraszyć i żeby ostatecznie odpuściła sprawę Arkadiusza. Po wszystkim z synem pojechali do mieszkania, w którym wynajmowali pokój, ale drzwi były zamknięte, a jej rzeczy wystawione przed drzwi. Próbowała się jakoś dostać do mieszkania, waliła z całych sił, ale mężczyzna nie chciał jej wpuścić. Ostatecznie na noc przygarnęła ją koleżanka. Choć Kreska nie wiedział o tym wszystkim, to przeczuwał, że Mireli i Bartkowi grozi niebezpieczeństwo. Wiedział też jednak, że kobieta jest wobec niego bardzo lojalna i tak po prostu nie odejdzie. Musiał więc zrobić coś, aby ich ochronić i wtedy wymyślił tylko jedno. Zdecydował, że musi wyrzucić ze swojego życia Mirellę. A żeby to zrobić, musiał ją zniechęcić jakoś do siebie, odtrącić, obrazić. Początkowo kobieta nie chciała wierzyć, że Arkadiusz mógł ją tak wykorzystać. Gdy doszła do siebie, nawet spróbowała iść do jakiejś lokalnej dziennikarki. Kobieta podłapała temat i wydawało się, że nagłośni sprawę, ale ostatecznie odesłała ją z kwitkiem. Po konsultacji z przełożonym nie mogła podjąć tego tematu. Aż w końcu doszło do niej, że ona i Arek to już skończone. Ich drogi się rozeszły, a kobieta poznała Szweda, wyszła za niego za mąż i wyjechała do Szwecji wraz z Bartkiem. Niby była bezpieczna, niby była zabezpieczona finansowo, ale nie czuła się szczęśliwa. Widziała jednak, że to wszystko dobrze robi Bartkowi i dla niego postanowiła dalej to robić. W międzyczasie nauczyła się też języka, założyła swoją firmę sprzątającą i ukończyła szkołę dla pielęgniarek. Choć teraz jej sytuacja materialna była całkiem dobra, to nie chciała być już nigdy zależna od jakiegoś mężczyzny. Żeby jakoś wytrzymać, uciekała w cowieczorne picie wina. W końcu, gdy Bartek skończył 4 latka, postanowiła, że Arek nie zasługuje na to, aby dalej posiadać prawa rodzicielskie. Ciągle w głowie miała to, jak ją potraktował i co jej powiedział. Ponieważ i tak był skazany na dożywocie, to uznała, że najlepiej będzie, jeśli tylko ona będzie decydowała o ich synu. Podobnego zdania był też adwokat, którego poszła się poradzić. Sugerował, że to tylko formalność. Ostatecznie jednak sąd rodzinny w Szczecinie jedynie ograniczył prawa rodzicielskie. Powołał się na to, że jako ojciec sprawował się bardzo dobrze. Mirella jednak była tym oburzona, bo w końcu to sam Arek postanowił wykluczyć ich ze swojego życia. Kobieta postanowiła jednak zostawić to za sobą. Zwłaszcza, że w jej nowym małżeństwie również przestało się układać. Mirella brała trochę winę na siebie. Mówiła, że to ona zachowywała się jak królowa śniegu. Skończyło się więc na tym, że mężczyzna znalazł sobie kochankę. Po 7 latach pozbył się ze swojego życia Mireli i Bartka. Wtedy też kobieta postanowiła, że czas wrócić do Polski. Opadły też emocje i uznała, że może to dobry czas, aby spotkać się z Arkadiuszem. A że jeszcze okazało się, że mężczyzna ponownie wpisał ich na listę osób, które mogą go odwiedzać, to postanowiła z tego skorzystać. Na Bartka wpłynęło to bardzo dobrze. Cieszył się, że w końcu może zobaczyć swojego tatę. Ale rodzinna atmosfera dosyć szybko prysła, bo między dorosłymi doszło do kłótni. A dokładniej poszło o siemiana. Arek przekazał jej wtedy swoją myśl, że to chyba on był zamieszany w to, że on teraz tu siedzi. A Mirella upierała się, że to dobry człowiek. Całe spotkanie zakończyło się jednak w bardzo nieprzyjaznej atmosferze. Doszło do tego, że Bartek wpadł w okropny szloch. A co się działo w tym czasie z Arkadiuszem? Przez pierwsze 5,5 roku siedział na tak zwanych N-kach. Były to oddziały dla osób niebezpiecznych. Wśród samych osadzonych miały opinię więzienia w więzieniu. Więźniowie, którzy znajdowali się na takich oddziałach, mieli całkowitą izolację. Często też byli poddawani różnego rodzaju kontrolom, a ich cele były przez cały czas monitorowane. Na takich oddziałach skazani byli też pozbawieni swoich rzeczy osobistych. Pierwszy raz od uwięzienia przez okno mógł wyjrzeć dopiero po 3 latach. Arkadiusz został wtedy przewieziony do Nowogardu i ku jego zaskoczeniu w celi było okno. Jednak to, że przebywał tyle czasu na N-kach sprawiło, że zmienił się, był już zupełnie innym człowiekiem. Zdecydowanie zadziałał tu mechanizm obronny, aby po prostu przetrwać. W pewnym sensie Arkadiusz stał się wyprany z emocji. A jak już jakiś okazywał, to bywał drażliwy albo oschły. Jeśli chodzi o współwięźniów, to z ich strony nie musiał się niczego obawiać. był już raczej znany w ich społeczności, więc szanowano go. Pierwsza nadzieja na to, że być może uda mu się wyjść z więzienia, pojawiła się jeszcze w 2002 roku. Wtedy to został zawieziony do pani prokurator Barbary Zapaśnik. Była to prokurator znana z tego, że rozpracowywała grupy przestępcze. Powiedziała mu wtedy, że wie, że on nie jest zabójcą Marka i Roberta, że rozmawiała nawet z kimś, kto to potwierdził, ale nie chciał tego potwierdzić na papierze. Działała jednak wtedy nad inną sprawą, ale dała do zrozumienia mężczyźnie, że jeżeli będzie z nią współpracował, to być może i ona potem jemu pomoże. Kraskę przeanalizował dwie możliwości, mówić albo nie mówić, i uznał, że lepiej będzie, jak będzie współpracował. Oznaczało to też, że współwięźniowie już nie będą tak na niego przychylnie patrzeć. Ale czuł, że musi postąpić słusznie i zaryzykował. I choć wtedy prokurator naprawdę chciała mu pomóc, to jednak z góry dostała polecenie, aby tego nie robić. W 2002 roku miała związane ręce, ale tej sprawy nie odpuściła. Kolejną szansą na chwilowe zeznanie wolności było tragiczne wydarzenie z życia Arkadiusza. Był już wtedy na normalnym oddziale i otrzymał informację, że zmarła jego matka. W związku z tym wystąpił o prośbę, aby móc udać się na jej pogrzeb. Sąd jednak odmówił, a to go kompletnie rozwaliło. Uznano, że jego koniec kary jest zbyt odległy i istnieje ryzyko, że po prostu by uciekł. Mężczyzna wiedział jednak, że przeważnie w takich sytuacjach więźniowie dostawali zgodę na wyjście. Był więc tym totalnie rozbity. Te sytuacje sprawiły, że współwięźniowie coraz mniej szanowali Arkadiusza, a wręcz odwrotnie. 90% z nich było negatywnie do niego nastawionych. Został też wyrzucony z tak zwanej subkultury, ale w końcu więźniowie przejrzeli na oczy. Też za sprawą tego, że były osoby, które się wstawiły za kraską. Znów przyjęli go do swojej subkultury i powiedzieli, że może dalej z nimi grypsować. A to sprawiło, że mężczyzna zyskał nową wiarę i rozpoczął walkę o siebie. Uznał, że musi zrobić wszystko, by znów być wolnym człowiekiem. Przez następne lata robił wszystko, aby zwrócić uwagę na swoją sprawę. Napisał wiele listów, ale pozostawały one bez odpowiedzi. Pierwszą osobą, która oficjalnie stanęła w jego obronie, był młodszy brat Marka. W grudniu 2012 roku wysłał do Sądu Najwyższego swoje oświadczenie. Opisał tam wszystkie informacje, jakie udało mu się zebrać, a nawet wskazał podejrzanego. Tylko, że wyrok kraski był już prawomocny i za wiele to nie zmieniło. Bo oznaczałoby to, że trzeba by w tej sprawie grzebać od początku, a nikomu nie było to na rękę. Sam gest był jednak znaczący. W końcu to sam brat ofiary wystąpił z takim wnioskiem. Kolejne znaczące wydarzenie miało miejsce w 2014 roku. Wtedy to Bolo, znajomy kraski, pojechał wraz z żoną na wesele. Tam też spotkał pewnego znajomego. Od słowa do słowa przekazał mu, że niedługo wybiera się, aby odwiedzić Arkadiusza. Na co mężczyzna powiedział mu, że wie, że on siedzi niewinnie. Powiedział nawet, że wszyscy wiedzą, kto to zrobił. Bolo był w szoku. Chciał coś z tym zrobić i postanowił, że zadzwoni do swojej starej znajomej policjantki z Gorzowa Wielkopolskiego. Opowiedział jej całą historię i zapytał, co ma zrobić. Kobieta powiedziała, że nic nie zrobi, że wyrok jest prawomocny i tylko Sąd Najwyższy mógłby go ruszyć. Mężczyzna stwierdził, że może w takim razie trzeba się udać do Sądu Najwyższego, ale policjantka ochłodziła jego emocje, mówiąc, że musiałyby się pojawić jakieś nowe dowody. Na co mężczyzna odrzekł, że przecież są zeznania świadków. Ale kobieta znów powiedziała, że przecież nie zmusi ich do zeznań i najlepiej, żeby sobie odpuścił. I faktycznie okazało się, że w tej sprawie świadkowie w dziwny sposób giną. O jednym takim sam wiedział nawet Bolo. Ironią było to, że ostatecznie osoby, które pozbyły się tego świadka, trafiły do więzienia, a później wzięły udział w programie Pieskie życie z psem, który polegał na tym, że psy takie agresywne, których nikt nie chciał ze schronisk, były tresowane przez więźniów. Więc w rezultacie stali się jeszcze oni kimś w rodzaju celebrytów, było o nich głośno. Bolo miał swojego podejrzanego, ale uważał, że mężczyzna nie zrobił tego, bo sam chciał tylko, że po prostu ktoś mu za to zapłacił. Potem sprawa znów ucichła, aż do roku 2016. Przez cały ten czas Arkadiusz miał nadzieję, że ktoś za nim stanie, że świat się dowie o tym, co mu zrobiono. I w końcu coś się stało. W telewizji wyemitowano program Kobiety i Mafia. Wystąpiła w nim wtedy pani prokurator Barbara Zapaśnik, która wówczas była w stanie spoczynku i powiedziała: w moim przekonaniu, wbrew zapadłym wyrokom, Arkadiusz Kraska nie jest sprawą tego zabójstwa. I było to ogromne zaskoczenie dla wszystkich, bo w końcu prokurator ma oskarżać, a nie bronić. A tutaj pani Barbara Zapaśnik zdecydowała, że zawalczy o Arkadiusza. W związku z tym dobrowolnie zrezygnowała ze świadczeń emerytalnych i ze stanu spoczynku wróciła do pracy w prokuraturze. W 2016 roku przed kamerami na planie reportażu Kobiety i Mafia stanęła także Maria, obecna żona Arkadiusza. Opowiedziała wtedy, dlaczego postanowiła się z nim związać, pomimo tego, że został skazany na dożywocie. W ten sposób stała się osobą rozpoznawalną, co później też miało znaczenie. Ale jak to się stało, że Maria została żoną Arkadiusza? Już opowiadam. Para poznała się, gdy Arek miał 17 lat. Ona od niego była wtedy o 4 lata starsza, miała już 1,5-roczne dziecko i nieudane małżeństwo za sobą. Choć połączyło ich zakochanie się w sobie, to jednak kobieta szybko uznała, że są zupełnie na innych etapach życia. Ona szukała stabilizacji, a Arek był jeszcze za młody na to, aby stać się głową rodziny. Później usłyszała o sytuacji, która wydarzyła się na stacji benzynowej. Poczuła wtedy, że to niemożliwe, że mężczyzna jest winny temu, co się stało. Napisała nawet do niego list, ale on nigdy do niego nie trafił. Stało się tak dlatego, że w międzyczasie mężczyzna zmienił miejsce, w którym przebywał. Na chwilę odpuściła, ale jakoś nie mogła zapomnieć o mężczyźnie. Był to też moment, w którym była już w stałym związku. Planowali nawet ślub, tylko że jej partner postanowił, że wyjedzie do pracy do Norwegii. I choć kobieta chciała ułożyć sobie życie z nowym partnerem, to jednak wciąż myślała o Arkadiuszu. Postanowiła więc pojechać go odwiedzić. A było to dokładnie w 2008 roku. Na widzenie wybrała się z jego siostrą Dorotą. Powiedziała mu wtedy, że planuje wziąć ślub, że wyjeżdża do Norwegii. On przyznał, że nawet nie ma jak o nią zawalczyć, ale że nie chce, żeby to zrobiła. Później zadzwonił jeszcze w dniu ślubu. Znów prosił, żeby nie wychodziła za mąż. Kobieta nie wiedziała, co zrobić, była totalnie rozbita. Od płaczu rozmazał jej się makijaż. W końcu zdecydowała, że zostanie żoną. Decyzja ta jednak okazała się fatalna. Wyjechała do Norwegii i kompletnie przestało im się układać. Do tego w międzyczasie poroniła, aż w końcu uznała, że czas wracać do Polski. Jakoś dowiedział się o tym Arkadiusz i dzwonił do niej, i dzwonił. Aż w końcu doszło do kolejnego spotkania. Maria postanowiła się także skontaktować z Mirellą, aby poznać jej wersję wydarzeń. Liczyła, że kobieta coś jej podpowie, jak to zrobić, żeby stamtąd mężczyznę wydostać. Ale Mirella powiedziała jej, że to jest sprawa, której nie da się wygrać, najlepiej zostawić ją w spokoju. Postanowiła więc konfrontować się z samym Arkadiuszem. W końcu się przed nią otworzył i opowiedział jej o wszystkim, o sytuacji z ojcem i o późniejszych wydarzeniach. Maria zrozumiała wtedy, że ma przed sobą naprawdę skrzywdzonego człowieka. Zaczęła się też zastanawiać, czy ona da radę być z kimś takim. Ale zamiast się odwrócić od mężczyzny, postanowiła udać się do sądu i przeczytać akta jego sprawy. Później wystąpiła we wspomnianym już przeze mnie programie, a 16 grudnia 2016 roku w zakładzie karnym w Goleniowie odbył się jej ślub. Następnie kobieta postanowiła, że zatrudni się w sklepie, który mieścił się obok stacji, na której doszło do tego znaczącego wydarzenia. Dosyć szybko rozniosły się informacje, że próbuje się czegoś dowiedzieć. Przechodziło więc do niej wiele osób, które dzieliło się z nią swoimi informacjami czy myślami. Wśród nich była także 50-letnia kobieta. I w końcu wydawało się, że jest ktoś, kto może coś zmienić w sprawie Arkadiusza. Bo nie dość, że kobieta twierdziła, że wszystko dokładnie widziała i słyszała, to jeszcze zadeklarowała, że jest gotowa zeznać to wszystko oficjalnie. Kobieta wyznała Marii, że oprócz ofiar było tam jeszcze dwóch mężczyzn. Wszyscy razem głośno rozmawiali, tak jakby się kłócili. Ale żadnej bójki tam nie było. Jej zdaniem strzały miały paść z ciemnego samochodu albo zza tego samochodu. W końcu był ktoś, kto chciał mówić i Maria złapała nową energię. Tylko, że ta kobieta nie zdążyła złożyć oficjalnych zeznań. Chwilę po ich rozmowie znaleziono ją martwą w swoim mieszkaniu z niezamkniętymi na klucz drzwiami. Leżała na podłodze, a w ręce miała butelkę po alkoholu. Wezwany lekarz nie chciał uznać, że była to naturalna przyczyna śmierci, ale jej rodzina nie wystąpiła o sekcję zwłok. W końcu oficjalnie wpisano, że przyczyną śmierci było ustanie krążenia. Była to więc kolejna przeszkoda na drodze ku wolności Arkadiusza. Ale choć wydawało się, że sprawy idą beznadziejnie, to w końcu coś zaczęło się dziać. Pół roku po tym, jak pojawiły się Kobiety Mafii, kolejna stacja postanowiła opowiedzieć o sprawie Kraski. Tym razem było to w programie Państwo w Państwie. Podkreślano tam, że doszło do skandalu sądowego, wskazywano błędy prokuratora i składu orzekającego. Do tego zauważono dziwny zbieg okoliczności, że osoby, które były świadkami w tej sprawie, w dziwny sposób umierają. Wtedy też Mirella postanowiła wystąpić w telewizji. Przed kamerami w programie Czarno na Białym opowiedziała o swoim upokorzeniu, jakiego zeznała wtedy, gdy spotkała się z policjantem. To właśnie z tego programu Arek dowiedział się, co spotkało Mirelę, bo do tej pory nie miał pojęcia o tym, że kobieta została zgwałcona. Wkrótce kolejne stacje i portale nagłaśniały sprawę Arkadiusza. Pisano o niej w Onecie, Wirtualnej Polsce czy Gazecie Wyborczej. Kluczowe było zwłaszcza śledztwo Onetu, które relacjonowało całą sprawę. A dziennikarką, która postanowiła się mocno przyjrzeć tej sprawie, była Ewa Ornacka. Z jednej strony nagłośnienie sprawy było dobre, z drugiej sprawiło, że Arkadiusz w więzieniu zaczął być znowu gorzej traktowany. Jeśli kojarzycie sprawę Tomasza Komendy, choćby oglądając film o nim, to wiecie mniej więcej, co się wydarzyło, gdy Tomasz wystąpił w telewizji i udzielił wywiadu. Dokładnie to samo działo się tutaj. Do tego nie dość, że bezpieczeństwo mężczyzny było zagrożone w więzieniu, to i na wolności coś na niego czekało. Między innymi dochodziły do niego ostrzeżenia, że jak tylko wyjdzie z więzienia, to go dopadną. Wymagało to więc od niego naprawdę ogromnej siły, aby to wszystko przetrwać i nie dać się w nic manewrować. A gdy z kolei blokowane są emocje i działamy wbrew sobie, to w końcu zaczyna na to odpowiadać ciało. I tak też się stało w przypadku Arkadiusza, bo wkrótce zaczęło mu szwankować zdrowie. Wylądował w szpitalu, gdzie okazało się, że miał stan przedzawałowy, nadciśnienie i cukrzycę. W 2018 roku ostrzeżenia przestały być tylko ostrzeżeniami. Doszło do ataku. I choć mężczyzna wiedział, że ktoś zamierza go zaatakować, to nie za bardzo wiedział, jak się przed tym uchronić. W końcu w kwietniu jeden z mężczyzn, który dostał dosyć wysoki wyrok za drugie już zabójstwo, postanowił go zaatakować. Ogólnie w więzieniu jest tak, że jeżeli jest się atakowanym, to powinno się bronić. Arkadiusz jednak wiedział, że jedna głupia bójka może przekreślić całe jego starania o wyjście na wolność. Mężczyzna był mniejszej postury niż on, więc doskonale zdawał sobie sprawę, że by sobie z nim poradził. Jednak nie mógł mu oddać, nie mógł się bronić, bo wtedy wszystko by przekreślił. Podjął więc decyzję, że bronić się nie będzie. Dał się pobić. Zrozumiał też, że mężczyźnie musiało się to opłacać, bo w więzieniu miał dobry przydział, jeśli chodzi o pracę. A wiadomo było, że ją straci po takiej akcji. Arkadiusz mimo wszystko wylądował w szpitalu. Wtedy Maria się bardzo przeraziła. Była już w kontakcie z Ewą Ornacką. Powiedziała jej wtedy: ochronić go może tylko pani prokurator Zapaśnik. Proszę jej przekazać wiadomość od Arka, że już się zaczęło. Musi to pani dla niego zrobić. On pani zaufał. To sprawa życia i śmierci. Nie możecie go teraz tak zostawić. Obie z panią prokurator wiecie, że dla jego wrogów kraty nie stanowią przeszkody. Kobieta odpowiedziała, że obiecuje, że to zrobi. 2 tygodnie później, na polecenie pani prokurator, Kraska został przewieziony z zakładu karnego w Goleniowie do aresztu śledczego w Szczecinie. Tam trafił do pojedynczej celi i od tej pory był bezpieczny. W 2018 roku głos zabrała także siostra Arkadiusza Kraski, Dorota. Wyznała wtedy publicznie, że jej bratu skradziono życie. Opowiedziała też o kobiecie, która chciała mu pomóc, która widziała strzelaninę i twarze sprawców. Miała ona złożyć niebawem zeznania, ale znaleziono ją martwą w jej własnym domu. Była to oczywiście ta kobieta, do której dotarła Maria i która zgodziła się zeznawać, ale ostatecznie nie zdążyła. Siostra Arkadiusza przekazała także informację o tym, że mężczyzna został brutalnie zaatakowany. Podkreśliła także, że tu nie chodzi tylko o historię niewinnie skazanego człowieka, ale przede wszystkim, że zabójcy Marka i Roberta wciąż są na wolności. W końcu jednak stało się to, na co tak długo Kraska czekał. Jeszcze w tym samym roku, po tych wszystkich wydarzeniach, prokuratura regionalna w Szczecinie rozpoczęła śledztwa w sprawie znęcania się nad nim w więzieniu. Śledztwo to prowadziła przychylnie nastawiona do mężczyzny prokurator, pani Barbara Zapaśnik. Łącznie trwało ono ponad rok i nie było w tej sprawie żadnych przecieków. Była to też dobra okazja do tego, aby pani prokurator i Kraska mogli spokojnie porozmawiać. Kobieta wiedziała, że z tą sprawą jest coś nie tak. On z kolei dojrzał do tego, aby w końcu docenić jej pomoc. Zrozumiał, że w końcu to jest ten moment, gdy ktoś się nim zainteresował i nie ma już czasu na to, aby kryć dawnych kolegów. Bo w końcu doszło do niego, że to właśnie oni zgotowali mu ten los. Otworzył się więc przed panią prokurator całkowicie. Ten moment określił w ten sposób. Doświadczyłem czegoś takiego po raz pierwszy w życiu. Kamień spadł mi z serca, głowa zaczęła inaczej pracować. A do tego był to niebywały paradoks, jak już wam wspominałam. W końcu prokuratura nie była powołana do tego, aby pomagać więźniom, a raczej aby, jak już oskarżać jakichś ludzi i pakować ich do więzienia. Ale o pani prokurator chodziła opinia, że boją się jej na mieście, że osoby z organizacji przestępczej naprawdę muszą na nią uważać. A tu taki paradoks, że okazała się najbardziej zagorzałym obrońcą Arkadiusza Kraski. I jak przypomnę, była to też pani prokurator, która specjalnie wróciła ze stanu spoczynku, by znów poprowadzić to śledztwo. I jak obiecała, tak też zrobiła, a przy tym doszła do naprawdę zaskakujących wniosków. Ale najważniejszym wnioskiem było to, że Arkadiusz Kraska, pseudonim Willie, został wrobiony. Śledztwo pani prokurator wykazało, że już na miejscu zbrodni rozpoczęło się wrabianie mężczyzny. Po pierwsze, ktoś przesunął łuski o kilkadziesiąt metrów. Po drugie, na miejscu zbrodni, przynajmniej tym wskazanym w materiałach dowodowych, nie było śladów krwi. A było to praktycznie niemożliwe, w końcu obaj mężczyźni zostali postrzeleni, a kule przeszły na wylot. Nikogo jednak wtedy to nie zastanowiło, że na miejscu takich śladów nie znaleziono. Ale przecież policja miała wtedy świadków incognito i oni zdecydowanie wskazywali to miejsce. To im wtedy wystarczyło. Wyszło też na to, że niektórzy świadkowie byli zastraszani i zmuszani do kłamania. A jeżeli tego nie robili, to następnego dnia odwiedzali ich jacyś podejrzani ludzie i sugerowali, że jednak powinni współpracować z policją. Ponowne śledztwo wykazało, że doszło także do sfałszowania protokołów zeznań policjantów. Zmieniono nazwiska tych osób, które faktycznie pełniły wtedy dyżur. Do tego samych świadków wybierano bardzo selektywnie. Interesowano się tylko tymi, którzy potwierdzali wcześniej ustaloną wersję. A gdy w końcu pojawiał się jakiś świadek, który faktycznie był na miejscu, w jakichś dziwnych okolicznościach w następnych dniach tracił życie. Na tym etapie kluczowe było też to, jak świadkowie mieli wskazać podejrzanego przez lustro weneckie. Umowa była taka, że świadkowie zobaczą mężczyzn i mają po prostu powiedzieć to ten. Nie proszono im, aby się poruszali, aby wydobywali jakieś dźwięki, cokolwiek. Po prostu było im nawet sugerowane, na którego mają wskazać, a świadkowie im ulegali. Nie miało znaczenia, że wcześniej opisywali zupełnie inną osobę, że nawet były tworzone portrety na podstawie ich zeznań, a te zupełnie nie pasowały do osoby Arkadiusza Kraski. Liczyło się jednak, że przez lustro weneckie rozpoznawali podejrzanego. I najważniejsze, był jeszcze kluczowy dowód, który podczas procesu został pominięty, dlatego że teoretycznie nie nadawał się do odtworzenia. Pani prokurator postanowiła, że odnajdzie zapowiedzianą kasetę VHS i sprawdzi, czy aktualna technologia nie poprawi jakości obrazu. Po odtworzeniu okazało się jednak, że doskonale widać, co tam się stało. Dzięki temu udało się stworzyć opis zarejestrowanych wydarzeń, sekundę po sekundzie, aż uzyskano blisko 200 stron. Analiza tej taśmy zajęła 2 miesiące. Co takiego było na kasecie? Przypomnę, że było to nagranie z monitoringu stacji benzynowej. Nagranie to ukazywało przebieg całego wydarzenia z września 1999 roku. Co więcej, było tak dokładne, że widać było na nim nie tylko samochody, ale także ich rejestracje. A po odpowiedniej obróbce graficznej, twarze nie tylko świadków, ale także osób, które mogły być zamieszane w zabójstwo. Najgorsze było to, że był to kluczowy dowód na to, że świadkowie incognito kłamali. I gdyby wtedy, w 2001 roku, została ta kaseta odtworzona, to prawdopodobnie Kraska nie siedziałby w więzieniu. Kluczowe było to, że to właśnie od strony stacji benzynowej padły śmiertelne strzały, a nie z przeciwnej strony ulicy, czyli miejsca odległego o kilkadziesiąt metrów i na które wskazywali właśnie świadkowie. Mężczyzna wtedy podczas procesu prosił prokuratora, by ten załączył tę kasetę jako dowód w sprawie. Otrzymał jednak pisemną odpowiedź, że taśma się nie nadaje do wykorzystania. Jak się jednak okazało, nadawała się. Na nagraniu widać, że jako pierwszy upada Marek. W około 27 sekundzie osuwa się na ziemię. To, co może dziwić w tym momencie, to to, że mimo kilku osób obecnych na stacji, nikt nie reaguje. Widać też obok mężczyznę, który tankuje samochód. Patrzy, jak Marek upada, jednak po chwili odwraca głowę. Podobnie zachowuje się kierowca Fiata 126P, który stoi obok. W końcu do Marka podchodzi Robert. Gdy odwraca się w kierunku stacji, tak jakby patrzył skąd padł strzał, pada kolejny. Przez kilka kolejnych sekund mężczyźni leżą nieruchomo, aż w końcu Robert zaczyna się ruszać i próbuje doczołgać do rannego kolegi. Dosłownie po chwili na stacji zatrzymuje się biały Mercedes, a zatrzymuje się dosłownie przy dwóch rannych mężczyznach. Wysiada z niego młody mężczyzna. Trzyma rękę w kieszeni i spaceruje po terenie stacji benzynowej. W końcu dociera do budynku. Tam na chwilę znika, a później wraca i wrzuca coś do samochodu. Całe nagranie trwa kilka minut i to, co jest zastanawiające, to to, że wciąż pojawiają się te same osoby i samochody. Nowymi elementami na nagraniu są jedynie biały Mercedes, ciemny samochód terenowy oraz zjawiający się na chwilę przed przyjazdem policji Volkswagen. Jednak gdy po chwili funkcjonariusze przyjeżdżają na miejsce, wszyscy jakoś się ulatniają. A potem pojawiają się nowe samochody, a także zbiegają gapie. Robi się zamieszanie. Wydaje się jednak, że nikt nie kontroluje tych osób. Nikt nie sprawdza ich jako potencjalnych świadków. W związku z tym na początku września dochodzi na polecenie prokuratury do eksperymentu procesowego na stacji benzynowej w centrum Szczecina. To właśnie on utwierdza w swoich przypuszczeniach panią prokurator, że to wszystko tak nie wyglądało. Jest też kluczowym dowodem na to, że pomiędzy zeznaniami świadków a tym, co się naprawdę wydarzyło, jest sporo rozbieżności. Do kolejnego zwrotu w tej sprawie dochodzi 6 października. Do dziennikarki Ewy Ornackiej, która od lat zajmuje się sprawą Arkadiusza, zgłasza się anonimowy świadek. Osoba ta twierdzi, że w 2001 roku została zmuszona do składania fałszywych zeznań, ale że teraz jest gotowa powiedzieć prawdę. Tą osobą jest Izabela Eł, która specjalnie przyjechała do Polski na spotkanie z dziennikarką. A wszystko ze sprawą programu, który obejrzała, Kobiety i Mafia. Kobieta postanowiła jeszcze raz wytłumaczyć, co takiego wydarzyło się w 2001 roku i dlaczego wtedy, pomimo iż wiedziała, że Arkadiusz jest niewinny, zeznała inaczej. Kobieta twierdziła, że zgłosiła się na policję faktycznie z zamiarem tego, aby powiedzieć, że to nie był Arkadiusz Kraska. Na miejscu jednak została zmuszona i zmanipulowana przez policjanta, aby złożyć fałszywe zeznania. Później próbowała to odkręcić, ale ani prokurator, ani sędzia nie uwierzyli, że te zeznania były nieprawdziwe. A jak było naprawdę? Według jej słów tak. Tamtego dnia wracała ze swoim synkiem ze szpitala. Z daleka już słyszała, że przy pasażu handlowym jest jakaś awantura. Mimo wszystko stwierdziła, że i tak tamtędy przejdzie, to była też najkrótsza droga do jej domu, a uważała, że kobiecie z dzieckiem nikt nic nie zrobi. Gdy zbliżyła się już do tego pasażu handlowego, okazało się, że to jest poważna awantura. Na parkingu stało dwóch mężczyzn. Naprzeciwko nich był trzeci i stał na schodkach. Miał czapkę z daszkiem, która zasłaniała jego oczy. Kobieta twierdziła, że nie kojarzyła mężczyzny, nigdy wcześniej go nie widziała. A kiedy już ich minęła, usłyszała przytłumione strzały. Odruchowo się wtedy obejrzała i zauważyła człowieka w czapce. On wtedy też patrzył na nią i ich spojrzenia się spotkały. Wtedy poczuła, że jej bezpieczeństwo może być zagrożone, dlatego złapała mocniej syna i schowała się za samochodem po drugiej stronie ulicy. Wiedziała jednak, że to nie był Arek. Gdy to samo opowiedziała na komendzie, usłyszała, że ma nie kłamać, bo sprawcą jest Arkadiusz Kraska. Izabela jednak wiedziała, co widziała i konsekwentnie twierdziła, że to nie był ten mężczyzna. Usłyszała zatem, że ma go nie kryć, bo inaczej zostaną jej postawione zarzuty o współudział. Wtedy się przestraszyła, bo jej partner siedział wtedy w więzieniu, a jej dziecko miało tylko ją. Była potem przesłuchiwana jeszcze kilka razy. Początkowo ciągle twierdziła, że to nie był Arkadiusz. Ale wtedy policjant na nią krzyczał i znów jej groził. W końcu na ostatnim słuchaniu się poddała i powiedziała to, co chcieli usłyszeć. A gdy powiedziała to, to wtedy policjant jej powiedział: trzeba było tak od razu, zaoszczędziłabyś sobie wizyt na komendzie i tych nerwów. Nie wiedziała jednak, że później jej zeznania będą kluczowe w trakcie procesu Arkadiusza Kraski. Jak tylko mogła, wyjechała z Polski i nie śledziła już całej tej sprawy. Dopiero w reportażu Ewy Ornackiej, Kobiety i Mafia, zrozumiała, co zrobiła. Tak się tym przejęła, że w efekcie musiała wziąć tabletki na uspokojenie. Potem śledziła ten temat jeszcze w programie Państwo w Państwie. Aż w końcu uznała, że jest gotowa, aby to wszystko jeszcze raz powiedzieć przed sądem, jeżeli proces Arkadiusza ruszy. W końcu w 2019 roku, na początku marca, prokurator Zapaśnik skierowała do sądu wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy i uniewinnienie Kraski. Dla mężczyzny był to punkt zwrotny. końcu była szansa, że ktoś o niego zawalczy. Pani prokurator komentowała ten wniosek w ten sposób, że według niej w śledztwie sprzed 20 lat mogło dojść do mataczenia i preparowania dowodów. Sama te dowody na niewinność Kraski zbierała od kilkunastu miesięcy. Nie bała się tej sprawy, bo już była znana w środowisku z tego, że rozpracowywała najgroźniejsze grupy przestępcze. Między innymi posłała na długie wyroki ludzi z gangu Oczki. Później zajęła się grupą Goryla i właśnie w tej sprawie w 2002 roku rozmawiała z Arkadiuszem. Rozmawiała z nim wtedy, bo wiązała go z tą grupą, ale w tym śledztwie przekazano jej pierwsze sygnały, że to nie on był odpowiedzialny za śmierć Marka i Roberta. Chciała się zająć jego sprawą, ale ostatecznie przełożeni jej na to nie pozwolili. A później awansowała do prokuratury apelacyjnej, by na koniec przejść w stan spoczynku. W kwietniu prokurator wystosowała do Sądu Najwyższego wniosek o uniewinnienie Arkadiusza Kraski. Było to trochę jak wytknięcie kija w mrowisko, bo całe to śledztwo obnażało układ pomiędzy gangsterami a policją. Wszyscy więc w napięciu oczekiwali, jaka będzie decyzja Sądu Najwyższego. Za kilka dni sąd miał zadecydować o jego losach. Dowody były tak silne, że w zasadzie były dwie opcje. Albo mógł skierować sprawę do ponownego rozpoznania, albo od razu go uniewinnić. I gdy wszystko było już gotowe, stała się rzecz dziwna. Na kilka dni przed posiedzeniem Sądu Najwyższego w sprawie Arkadiusza Kraski, szef tamtejszej prokuratury zmienił zdanie. A dokładniej wycofał się z wniosku o uniewinnienie mężczyzny i zasugerował skierowanie jej do ponownego rozpoznania. W związku z tą sytuacją Sąd Najwyższy nie musiał się przychylać do tego nowego wniosku, ale gdyby tak zrobił, to wtedy Arkadiusza Kraskę nadal obejmowałby status podejrzanego, a wyrok mógłby zapaść za rok lub dwa. Oznaczałoby to też, że przez ten czas prawdziwi sprawcy byliby bezkarni. A jak zareagowało środowisko na to nowe zamieszanie? Delikatnie mówiąc, było zaskoczone. Bo nie jest to standardowe działanie, żeby prokuratura składała wniosek o uniewinnienie, a potem nagle się z niego wycofywała. Osoba z tego środowiska twierdziła, że nawet w kuluarach nieznane są powody takiego postępowania. Kluczowe też było to, że nowy wniosek prokuratura wycofała tuż przed weekendem, na 5 dni przed posiedzeniem Sądu Najwyższego. Wyglądało to tak, jakby ktoś chciał zostawić bardzo mało czasu na jakąkolwiek reakcję. Teraz wszystko było w rękach Sądu Najwyższego. Zanim powiem wam, jakie było orzeczenie sądu, przedstawię wam, jaki był komentarz sędziego, który wydał wyrok w 2001 roku. Sędzią, który skazał Kraskę na dożywocie, był sędzia Maciej Strączyński. Na pytanie, dlaczego w 2001 roku zapadł wyrok skazujący, odpowiedział dziennikarce. Gdybym zapytał panią, ile jest 2 plus 2, to co by pani odpowiedziała? Że 4, prawda? A ja pani powiem, że nieprawda, bo 2 plus 3 jest 5. Mnie 20 lat temu zapytano, ile jest 2 plus 2, a teraz wmawia mi się, że chodziło o 2 plus 3. Mówiąc inaczej, miałem takie dowody i na ich podstawie został wydany wyrok. Później sędzia wielokrotnie powoływał się na to, że w zasadzie tą sprawę tej nie pamięta. Do akt dawno nie zaglądał i nie będzie komentował tej sprawy. I byłoby to pewnie logiczne, w końcu minęło 15 lat, gdyby nie to, co mówił, gdy nie był nagrywany. Dziennikarze tłumaczyli to tak, że kiedy włączali kamerę, pamięć sędziego nagle zanikała, a chwilę wcześniej mówił im o nagraniach z monitoringu czy podawał nazwisko świadka. Osoba ze środowiska prawniczego w Szczecinie tak skomentowała ten wyrok. Nie sądzę, żeby Strączyński chciał celowo skazać Kraskę. Myślę, że on go nawet żałuje tak naprawdę. Problem w tym, że Strączyński to człowiek bardzo skupiony na swojej karierze. Tak bardzo, że nie umie pogodzić się z myślą, że mógł popełnić błąd. W 2012 roku zapadła zaskakująca decyzja o tym, że sędzia Maciej Strączyński został usunięty z funkcji prezesa przewodniczącego 3 Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Szczecinie. Oczywiście wytłumaczono to rutynowymi zmianami, a sędzia ten w środowisku znany był jako twardy i niepokorny żadnej władzy. Nie bał się też wypowiadać krytycznie o reformach. Mógł się też pochwalić wieloma osiągnięciami w wymiarze sprawiedliwości. Jednak to, co wydaje się znaczące, to to, że w sposób bardzo niepochlebny wypowiadał się o prokurator Barbarze Zapaśnik, nawet w obecności dziennikarzy. Czy chodziło tu o sprawę Kraski, czy może o coś innego? Nikt tego nie wiedział. A od 2017 roku sędzia został prezesem Sądu Okręgowego w Szczecinie. Można więc założyć, że nie do końca byłoby na rękę takiemu sędziemu, aby wzruszać prawomocny wyrok. ale czy komuś jeszcze byłoby to nie na rękę? Na pewno prokuratorowi, który wtedy prowadził tę sprawę. W końcu wyszło, że skłamał odnośnie monitoringu. Na pewno nie postawi też to w korzystnym świetle oficerów, którzy prowadzili wtedy to śledztwo i zastraszali świadków. Choć powinni mieć postawione za to zarzuty karne, to jednak obecnie część czynów już się przedawniła. Ale przede wszystkim na rękę nie jest to też sprawcą. Mówię sprawcą, bo chodzi też o osobę, która zaleciła te zabójstwa, a nie tylko te, która je wykonała. Kluczowe jest też to, dlaczego akurat padło na Arkadiusza Kraskę. Niestety był na to po prostu idealnym kandydatem. Znał się z Markiem, do tego był związany ze środowiskiem przestępczym miasta. Nikt za nim jednak nie stał, bo nie należał do żadnej organizacji. Nie miał wpływowych znajomości, nie miał pieniędzy, a zatem nie stać go było na dobrego kandydata. Do tego miał problem z emocjami. Po tym, jak policja go zatrzymała, roznosiły go. Wyglądał jak osoba, która zupełnie sobie z nimi nie radzi. Wskazywało więc to na to, że jest agresywny. I niestety znał ludzi, którzy postanowili go wrobić. A kto dokładnie miałby go wrobić? Arkadiusz Kraska uważa, że m.in. Siemian, który wtedy odwiedził go w dniu meczu. Kim był ten mężczyzna? Podobno płatnym informatorem służb. A przynajmniej tak uważała jedna z osób z gangu Oczki. W latach 90. miał zajmować się kradzieżą samochodów dla samego Nikosia. Miał też współpracować z policją i donosić na swoich kolegów za pieniądze. Bezpieczeństwo miał mu zapewniać sam Nikoś, który czuwał, by nic mu się nie stało. Miał też takie szczęście, że gdy tylko popadał w kłopoty, jakaś niewidzialna ręka pomagała mu się z nich wykaraskać. Na swoim koncie miał m.in. słynną ucieczkę z aresztu śledczego. Pierwsza poznała go Mirela, a później zapoznała z Arkiem. To właśnie on odwiedził Arka w dniu meczu Polska-Anglia, akurat wtedy, gdy doszło do tych tragicznych wydarzeń. Dopiero później Kraska połączył fakty i zrozumiał, że to Siemian go musiał wyrobić. Choć nigdy oficjalnie nie powiedział, kto strzelał, to miało się wrażenie, że dobrze wie, za kogo odbywa wyrok. W końcu przyszedł dzień, na który tak wiele osób związanych z tą sprawą oczekiwało. Sąd Najwyższy podjął decyzję. Prokurator przekazała do Sądu Najwyższego 4 tomy dowodowe świadczące o tym, że Arkadiusz Kraska jest niewinny, ale w sumie zebrane przez nią materiały liczyły 30 tomów. Sąd Najwyższy miał więc spore wyzwanie, aby to wszystko przeanalizować. W końcu przedstawiono orzeczenie. Dalsza izolacja penitencjarna skazanego Arkadiusza K. nie powinna być kontynuowana do czasu merytorycznego rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania. Oznaczało to, że w końcu po 19 latach, 7 miesiącach i 6 dniach Arkadiusz Kraska wyszedł na wolność. Jednak czy w związku z tym, że miało być wznowione postępowanie, oznaczało to, że Arkadiusz Kraska może wrócić do więzienia? Prokurator Barbara Zapaśnik uspokajała, że nie widzi takiej możliwości. Pod drugim wnioskiem, który został złożony do Sądu Najwyższego, widniał podpis Artura Maludy, prokuratora regionalnego w Szczecinie. Jednak zaskakujące było to, że do tej pory był on postrzegany jako osoba, która właśnie umożliwiła pracę pani prokurator Zapaśnik. Jej wcześniejsi przełożeni zdecydowanie blokowali tę sprawę. Co więc się stało, że wszystko się zmieniło? Nieoficjalnie mówiło się o naciskach z Ministerstwa Sprawiedliwości. Jeden z prawników skomentował to tak, że gdyby prokurator Artur Maludy tego nie zrobił, to prawdopodobnie straciłby stanowisko. Pytaniem otwartym pozostawało jednak to, komu i z jakich powodów zależy na tym, aby prawdziwi sprawcy nie ponieśli odpowiedzialności. Na razie jednak Arkadiusz Kraska o tym nie myślał, bo 6 maja 2019 roku oficjalnie wyszedł na wolność. A jego pierwsze dni na wolności Onet pokazał w reportażu 20 lat za darmo. W międzyczasie Sąd Najwyższy wytknął wtedy śledczym nagłą zmianę decyzji i dał 30 dni na ujednolicenie stanowiska. I tu znów podziały się dziwne rzeczy. Najpierw przedstawiono kompletny wniosek, by kilka dni później złożyć kolejny, o wycofanie poprzedniego. Oznaczało to, że w efekcie prokuratura wycofała się ze wznowienia postępowania. Nikt już więc nie wiedział, o co tak naprawdę chodzi. W rozmowie z RMF FM rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik stwierdziła, że analiza materiału dowodowego nie uzasadnia konkluzji, że w śledztwie tym ujawnione zostały nowe fakty lub dowody wskazujące na to, że skazany Arkadiusz Kraska nie popełnił przypisanej mu zbrodni. Sąd Najwyższy ostatecznie jednak uchylił wyrok, ale przekazał te sprawy do ponownego rozpatrzenia. Teraz miał się tym zająć Sąd Okręgowy w Szczecinie, by potem przekazać ją do Poznania, a na końcu z powrotem wrócić do szczecińskiej prokuratury. Arkadiusz Kreska tak skomentował ten wyrok. Całe szczęście, że pani prokurator Barbara Zapaśnik z prokuratury regionalnej w Szczecinie, która pomimo nacisków konsekwentnie stanęła w mojej obronie, zdążyła już dostarczyć Sądowi Najwyższemu prawdziwy opis wydarzeń. Zbrodnie widać jak na dłoni na poszczególnych stopklatkach. Świadomość, że mam takie wsparcie, pozwala mi nie zwariować, gdy jej przełożeni z Warszawy chcą mnie znów pakować za kratki. Mężczyzna zapytany o to, kim według niego byli ludzie, którzy to zorganizowali, odpowiedział: wojna w mieście sięgała wtedy zenitu. Mówiono, że dla jednej ze stron ściągnięto z Poznania zawodowe wsparcie. Ludzi od mokrej roboty. I wiem, że to nie były zwykłe plotki. Zaznawałem o tym pani prokurator Barbarze Zapaśnik już w 2002 roku. Nie wiadomo jednak, czy kiedykolwiek uda się ustalić prawdę o tamtych wydarzeniach. Ale nieoficjalnie dziennikarze Onetu, że śledczy wytypowali już zleceniodawcę tamtej zbrodni. W listopadzie 2019 roku Sąd Najwyższy stwierdził, że wiarygodność świadków incognito była znikoma, a prawdopodobnie ich samych nie było nawet na miejscu zbrodni. Jednocześnie sąd zauważył, że nowe fakty i dowody w sprawie wskazują na to, że Arkadiusz Kraska mógł nie popełnić przypisanych mu czynów. Sąd jednak wskazał też na to, że kluczowe znaczenie miało to, że sądy orzekające przed 2018 rokiem nie dysponowały dowodami, którymi dysponowali śledczy w 2018 roku. Tuż po werdykcie Sądu Najwyższego, który nakazał wznowienie postępowania w sprawie Kraski, jego adwokat zabrał głos. Mecenas stwierdził, że ponowny proces pozwoli na wykazanie szeregu nieprawidłowości, które dotyczyły systemu prawnego w Polsce. Jak wyglądała teraz sytuacja Arkadiusza Kraski? Z prawnego punktu widzenia dalej był oskarżonym, ale jego adwokat nie wierzył, że w obecnym świetle dowodów prokuratura złoży wniosek o aresztowanie. Jeśli chodzi o to, dlaczego prokuratura złożyła te dwa wnioski, to adwokat również nie potrafił tego wytłumaczyć. Sytuację swojego klienta skomentował w ten sposób. Uważam, że to olbrzymi sukces naszego klienta, który wywalczył uchylenie prawomocnego wyroku i nie jest już osobą prawomocnie skazaną za zabójstwo. Choć były szanse, że dojdzie do uniewinnienia, to jednak Sąd Najwyższy podkreślił, że nie dysponował pełnym materiałem dowodowym, który by na to pozwolił. Ale obrońca Arkadiusza Kraski podkreśla, że może dobrze będzie zrobić to na oczach opinii publicznej, bo ta sprawa ma istotne znaczenie dla całego systemu prawnego. Oprócz uniewinnienia, mecenas i jego klient będą starali się o to, aby skazano właściwych sprawców. Po uwolnieniu Arkadiusza Kraski, prokurator Barbara Zapaśnik została wezwana do prokuratury generalnej. Choć nie znała celu tego spotkania, to nie spodziewała się, że dozna największego w swojej karierze upokorzenia. W końcu w tej samej prokuraturze, która apelowała o jego uwolnienie, doszło do wycofania się z tego wniosku. Oznaczało to też, że właśnie została przekreślona jej kilkunastomiesięczna praca. Mimo tego kobieta stwierdziła, że się nie podda i dalej będzie walczyła o Arkadiusza Kraskę. Kolejne doniesienie, na jakie trafiłam, pochodziły z 6 stycznia 2020 roku. Już wtedy wydawało się, że sprawa ta wydaje się nie mieć końca. Akta wróciły wtedy do Szczecina, a ten nie chciał zajmować się sprawą Kraski i wnosił o przeniesienie sprawy. Powodem była opinia publiczna. A zatem Sąd Okręgowy w Szczecinie skierował wniosek do Sądu Najwyższego, aby sprawę przenieść do Poznania. We wniosku powoływali się na to, że sprawa ma charakter medialny i że w społeczeństwie może funkcjonować przekonanie, że nie będzie poprowadzona w sposób obiektywny i bezstronny. Kluczowe miało być też to, że obecnie sędzią Sądu Okręgowego w Szczecinie był Maciej Strączyński, który wcześniej był sędzią w procesie w 2001 roku. Co ciekawe, sam sędzia podkreślał, że taki wniosek dotyczący braku bezstronności był błędny. Sprawa została przekazana do Poznania, ale ironią było to, że sam Kraska o tej decyzji dowiedział się od dziennikarki Onetu. Sam pytany o to, czy chciałby właśnie, żeby jego sprawa trafiła do innego sądu, odpowiadał, że nie, bo to jest sprawa Szczecina i to oni powinni się nią zająć. Do tego przeniesienie tej sprawy oznaczało kolejne przesunięcie jej w czasie. W lutym 2020 roku Arkadiusz Kraska ogłosił, że pracuje teraz w Fundacji Bractwo Małych Stópek. Twierdził też, że to praktycznie niemożliwe wejść w życie samemu po 20 latach, że na razie jeszcze wszystko go przytłacza, ale że ma wokół siebie życzliwych ludzi, a zwłaszcza pomogli mu wolontariusze i pracownicy fundacji, w której sam zaczął być wolontariuszem. Fundacja ta zajmuje się działalnością pro-life, wspiera samotne matki i jest organizatorem corocznego Marszu dla Życia, który ma miejsce w Szczecinie. W Radiu Szczecin Arkadiusz Kraska komentował, że cieszy się z decyzji sądu i ma nadzieję, że jego koszmar niedługo się skończy. Odkąd wyszedł na wolność, bardzo często udziela wywiadów i opowiada swoją historię. Choć jego sprawa wydaje się podobna do sprawy Tomasza Komendy, to on jednak nie został od razu uniewinniony przez Sąd Najwyższy i musi oczekiwać na nowy proces. Po tym wszystkim stał się rozpoznawalny na ulicy. Ludzie ogólnie traktowali go dosyć dobrze. Podchodzili, ściskali mu dłoń, życzyli powodzenia. Nie do końca się w tym odnajdywał, więc tylko posyłał im uśmiech. Z jednej strony otrzymał wiele wsparcia i życzliwych słów. Z drugiej strony, dla kontrastu, w internecie wręcz odwrotnie. Początkowo jego żona śledziła te wszystkie komentarze i bardzo się nimi przejmowała. Ale on wiedział, że lepiej tego nie czytać, że przecież internet to zbyt wygodne miejsce dla niektórych, by właśnie pisać nieprzyjemne rzeczy. W komentarzach najczęściej pojawiały się zarzuty co do jego tuszy. Sam do dziś boryka się z cukrzycą i wie, że głównie dlatego ma problem z nadwagą. Wie też, że musi coś z tym zrobić i chce to zrobić, ale najpierw musi pozałatwić swoje sprawy, bo póki stres nie zniknie, to nie będzie miał na to przestrzeni. Jeśli musi gdzieś już wyjść, to raczej towarzyszy mu wszędzie jego żona, bo sam ma jakieś dziwne lęki, boi się. Gdy Maria gdzieś na chwilę go zostawia, to czuje ogromny niepokój. Porównuje siebie, że na ulicy czuje się jak pies spłoszony petardą. Zdarza się nawet, że doświadcza ataków paniki. Arkadiusz twierdzi, że o odszkodowaniu na razie nie myśli, że może przyjdzie na to kiedyś czas, ale na razie chce podreperować zdrowie i raz na zawsze uwolnić się od więzienia. W październiku 2020 roku, gdy sprawa znów wylądowała w szczecińskiej prokuraturze, pojawiła się informacja, że prokuratura nie zaskarży decyzją sądu, który zwrócił jej akta Arkadiusza Kraski, oskarżonego o podwójne zabójstwo. Oznaczało to, że w tej chwili Arkadiusz Kraska nie będzie znów oskarżany o te podwójne zbrodnie. Prokuratura odniosła się do tej decyzji, że nie będzie jej skarżyć, że czekają na jej uprawomocnienie. Jednocześnie kilka dni wcześniej poznański sąd okręgowy nie zgodził się na umorzenie sprawy Kraski. Decyzja jednak nie była prawomocna. Oczywiście w tym wypadku od tej decyzji odwoływał się obrońca Arkadiusza Kraski. Sąd jednak uznał, że prokuratura powinna jeszcze raz przeanalizować tę sprawę. Na ostatnią informację natrafiłam 3 grudnia 2020 roku, kiedy to sąd apelacyjny w Poznaniu postanowił zwrócić się do Sądu Najwyższego z wnioskiem o przekazanie sprawy Arkadiusza Kraski innemu sądowi. Wydaje się więc, że ta sprawa naprawdę nie będzie mieć końca. Rzeczniczka tak skomentowała to postępowanie. Chodzi o to, by osoba, przeciwko której toczy się proces, oraz jej otoczenie miała przeświadczenie, że organ procesowy zrobił wszystko, by prawu stało się zadość. Wydaje się, że właśnie w tym szerszym odbiorze, w tym w relacji oskarżone a sąd apelacyjny w Poznaniu, ten odbiór został zachwiany. I to ostatnie doniesienia i najświeższe, na jakie trafiłam i jakie wnosiły coś do tej sprawy. Przyznacie, że jest naprawdę pogmatwana i momentami można powiedzieć tylko takie coś w stylu, co tu się wydarzyło. Bo choć w tej chwili Arkadiusz Kraska przebywa na wolności, to jeszcze decyzja w jego sprawie nie zapadła. I jest to o tyle bulwersujące, że przecież wykazano już, że człowiek ten jest niewinny. Ale jest to tak zwana gruba sprawa, gdzie chodzi nie tylko o przestępców, ale także i o służby, bo wykazano naprawdę wiele nieprawidłowości, jeżeli chodzi o ich działanie. Jak już tam wcześniej wspominałam, mam wrażenie, że jest to wkładanie kija w mrowisko. Wierzę jednak, że w końcu w tej sprawie wyrok zapadnie i że w końcu będzie on sprawiedliwy. Nawet nie chcę sobie wyobrazić, jak to jest stracić 20 lat życia. Pamiętam jednak, że film o Tomaszu Komendzie zrobił na mnie ogromne wrażenie i nie mogłam w ogóle pojąć, jak to się stało. A potem trafiłam na sprawę Arkadiusza Kraski i okazało się, że w zasadzie to się powtarza. Przyznam wam też, że trochę bałam się tej sprawy. Z jednej strony dlatego, że był to jeden wielki chaos, który próbowałam uporządkować. Z drugiej, bo zahacza o świat, do którego mi daleko i w który nie chciałabym się wplątywać. Ale w ostatecznym rozrachunku uznałam, że warto tę historię opowiedzieć i uzmysłowić sobie, co tu się właściwie stało. Bo człowiek na co dzień wierzy, że to wszystko jest sprawiedliwe i jeżeli jest niewinny, to nic złego go nie spotka. I wiem, że pojawią się głosy, że przecież życie nie jest sprawiedliwe i tak dalej, ale jednak od sądu, od policji wymagamy właśnie tego, żeby było sprawiedliwe. Dlatego mnie ta sprawa poruszyła, bo ja jestem jedną z tych osób, które wierzą w system. Wiem jednak, że sprawa ta wydarzyła się dosyć dawno, pod koniec lat 90. i liczę, że cały ten system przeszedł do tej pory ogromną zmianę. Jestem ciekawa, co wy sądzicie o tej sprawie. Czy was też tak poruszyła jak mnie? Zebranie materiałów i jej nagranie zabrało mi naprawdę dużo czasu. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz tyle siedziałam nad sprawą, ale czułam, że warto to zrobić. Jeśli jednak zdarzyły się tam jakieś pomyłki czy coś w tym stylu, to wybaczcie, ale starałam się jak mogłam. A jednocześnie, gdy piszecie w komentarzach uwagę odnośnie jakiejś tam mojej pomyłki, czy że jakieś zdanie źle powiedziałam, to pamiętajcie, że moja praca to jest trochę więcej niż to jedno zdanie, a pomylić się jest rzeczą ludzką, zwłaszcza gdy mówi się z głowy, a nie czyta. Z mojej strony to wszystko, czekam na wasze komentarze, czekam na wasze opinie o tej sprawie, co wy o tym sądzicie. Dla mnie ten świat mafii był zupełnie nowym światem i dlatego też starałam się trochę przybliżyć wam sylwetki niektórych osób, by przy okazji i sama nadrobić te wiadomości. No dobra, z mojej strony to wszystko, bardzo dziękuję wam za wysłuchanie, życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.